epidemia samotności, to coś, co najbardziej chirurgii zagraża. Chirurgii. Bo nam ludzie umierają z samotności.
Popełniają samobójstwa?
Nie, no w ogóle chorują. Na przykład rośnie o 30% rośnie ryzyko bodajże zawału i...
I na demencję z tego, co...
Demencja 50%.
50%?
Tak, z powodu samotności. Czyli to nie chodzi o... Bo samobójstwo już jest aktem ostatecznym, tylko że wcześniej zaczynamy potwornie chorować i on wprost pisze, przyczyna jest w mediach społecznościowych. Samiec alfa został nam wmówiony przez różnych parapsychologicznych, diskopolowych, nie wiem, mędrców, również w Polsce, że samiec alfa to jest taki... Wiesz, ja teraz obniżę głos, no taki twardy, wiesz, ja tutaj w ogóle emocji nie pokazuję, rozumiesz, nie? Ja cię muszę wystraszyć.
I że... pobiję cię, jeśli będzie taka potrzeba.
Tak, tak. Więc uważaj na pytania. Niektóre kobiety rodzą to dziecko i patrzą i mówią, nic nie czuję. A mi mówili, że istnieje instynkt macierzyński. No niektórzy ludzie nie czują tego, nie wiem, to nazwijmy popędu natychmiast... call to action, że ja teraz mam być i mam to w ogóle wrodzone, że ja wiem, co mam robić. Były takie wykresy, nastolatkowie 12, 13, 14, 15, 16 i tutaj na tej osi masz ile godzin ktoś siedzi. To chłopcom, jak długo siedzą, nic się nie dzieje. Aha, tutaj w pionie jest chyba well-being, takie poczucie dobrostanu. To chłopcom nic się nie dzieje, niezależnie od wieku. Oni mogą siedzieć więcej niż 7 godzin, a dziewczynkom, wiesz, to jest krzywa w dół, czyli well-being, im więcej godzin siedzisz, to spada.
Siemka. Jeśli zdarzają ci się stany obniżonego nastroju, na co dzień odczuwasz zbyt wysoki poziom stresu lub chciałbyś popracować nad swoją pamięcią i koncentracją, to mam dla ciebie ciekawy suplement od Health Labs Care. Mowa o kapsułkach Omega-Mi, które zawierają w sobie kwasy omega-3 EPA i DHA, wykazujące silne działanie poprawiające pamięć, koncentrację oraz zmniejszające ogólnoustrojowe stany zapalne, w tym te w mózgu. Omega-3 to suplement, którego nie odstawiłem od ponad 4 lat. Ich suplementacja zaraz obok witaminy D to absolutna podstawa. Jak się pewnie domyślacie, partnerem dzisiejszego odcinka jest Health Labs Care i z kodem PRZEMEK10 wszystkie produkty na stronie healthlabs.care kupicie 10% taniej. Link do sklepu znajdziecie w opisie tego podcastu. Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy. Wojciech Kulesza, cześć.
Cześć.
I zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz. Trudne pytanie.
Ludzie myślą, że jestem pracownikiem socjalnym albo społecznikiem. Jestem psychologiem społecznym i to jest taka niedookreślona w odbiorze społecznym profesja, bo nie wiadomo w sumie to, co ja robię, więc ludzie właśnie myślą, że albo pracuję społecznie, albo przygotowuję pracowników socjalnych. Jestem psychologiem społecznym, pracuję na Uniwersytecie SWPS, a jestem pasjonatem psychologii społecznej.
I z tego, co już podsyłałeś mi swojego TEDa, który jeszcze nie został opublikowany, to widziałem, że aktualnie twierdzisz, że nie ma czegoś takiego jak instynkt macierzyński.
Ale to nie, że ja twierdzę, to ciężko znaleźć jest dowód na to w nauce. Czyli moim spaczeniem jest to, że ja staram się unikać swojego zdania i szukam odpowiedzi w danych. Nie wiem, to trochę jak profesor Dragan. Ja lubię porównywać się do fizyki kwantowej, z której mało co rozumiem. Ale że fizyk nie może po prostu twierdzić, on musi tego dowodzić. I okazuje się, że pojęcie instynkt macierzyński jest bardzo starym pojęciem, ale fałszywym. Historia jest mniej więcej taka, że powstaje, tak?
Bo z tego, co właśnie nad tym się zastanawiałem, skąd to się w takim razie w ogóle wzięło, bo jakby to jest tak społecznie przyjęte, że jak usłyszałem, że tego nie ma, to mam takie, co? Jak to nie ma instynktu macierzyńskiego? Jak to możliwe?
No to ja miałem w drugą stronę, że właśnie mnie interesuje szukanie, czy to, co mówimy, że jest, to tak jest. No, to jest w ogóle strasznie przykry stan dla naukowca odkrywać, że w to, co wierzył, nie jest prawdziwe, nawet jak wierzył naukowo. Mhm. Czyli jest Darwin, który się pojawia i twierdzi, że jest ewolucja, że my jesteśmy produktem ewolucji, a mówi rzeczy absolutnie obrazoburcze, nie wiem, o pewnej, w uproszczeniu to dzisiaj wszystko będzie, że o równości kobiet i mężczyzn, na przykład jeżeli chodzi o zdobywanie siebie nawzajem, o instynkcie mówi. Mhm. No to pomyślmy, że to są czasy, kiedy kobiety są kilkadziesiąt lat przed prawami do głosowania w ogóle. a kobiety nie uprawiają medycyny, więc są wykluczone. No to co mówi Darwin, jest szokiem intelektualnym. Ale niektórzy jego kontynuatorzy idą w kierunku pojęcia instynktu. I pan McDougall gdzieś na początku XX wieku pisze pracę Instynkt macierzyński i stawia tam tezę obecnie taką okrutną i oburzającą, że instynkt macierzyński istnieje i on będzie zabity przez pracę. Czyli jak kobieta pójdzie do pracy, zacznie się, nie, przez kształcenie najpierw, a potem pracę. Jak kobieta się będzie kształcić, to będzie gorszą matką. Zabijemy jej naturalny instynkt macierzyński. W nauce bardzo szybko powstaje kontra. Pewna naukowczyni pisze pracę, pokazując, że on nie ma racji. I to jest taki fantastyczny fragment tego mojego zawodu, że okazuje się, że wzięto fragmenty jego, czyli że istnieje instynkt macierzyński, czyli siłą rzeczy ja nie jestem predysponowany do wychowywania moich dzieci, bo tylko matka jest. No ale jak się prześledzi badania, nie wiem, biologiczne podstawy zachowania człowieka, poziom neuro, to odkryjemy, że nasze ciała reagują dość podobnie. Czyli ja też mam instynkt. Mhm. Kobiety działa, to ciało, jeżeli przyjmiemy, że są dwie płcie, to co jest pewnym uproszczeniem. Ale jeżeli przyjmiemy, to że nasze ciała się różnią, ale reagują podobnie. Na przykład mężczyzna też ma wyrzut prolaktyny, to jest zakarmienie piersią.
I oksytocyny z tego,
oksytocyny, oksytocyna jest odpowiedzialna za przywiązanie, za budowanie.
I spada testosteron.
Spada testosteron.
Jak oni to badają, że wiedzą takie rzeczy? Mają podłączonego mężczyznę do jakiejś aparatury?
Tak, to się da, nie wiem, jak się bada stres, nie wiem, poziom kortyzolu, to jest taki niespecyficzny wskaźnik. Mhm. Ja tutaj dokonuję też pewnych uproszczeń, bo nie na wszystkim się znam, tak jak tutaj rozmawiamy, to z góry przepraszam, jeżeli coś przeinaczę. Bo ja jestem psychologiem społecznym, siłą rzeczy nie zajmuję się biologicznymi podstawami zachowania człowieka, ale na tyle, na ile tutaj doczytałem badania, to nasze ciała reagują tak samo dobrze na ekspozycję na nasze dzieci. A jak się patrzy na ewolucję w ogóle, to wśród naczelnych mężczyzna, tudzież samiec alfa, w ogóle nie jest tym, co my myślimy, że jest. My myślimy, samiec alfa został nam wmówiony przez różnych parapsychologicznych, diskopolowych, nie wiem, mędrców, również w Polsce, że samiec alfa to jest taki, wiesz, ja teraz obniżę głos, taki twardy, wiesz, ja tutaj w ogóle emocji nie pokazuję, rozumiesz, nie? Ja cię muszę wystraszyć.
I że... pobiję cię, jeśli będzie taka potrzeba.
Tak, tak. Więc uważaj na pytania. No teraz jak mówię, to jest mój naturalny głos. Jest on dużo wyższy, nie? Mhm. Więc samiec alfa jest w ogóle wybierany przez grupę. Jak on będzie za bardzo, nie wiem, to przerysujmy, chamski, agresywny, to go grupa wyrzuci. No grupy jest więcej niż jego.
I z tego, co ja słuchałem sobie trochę o tym, z tego, co pamiętam, były badania na szympansach i jeśli rzeczywiście był samiec, który zachowywał się w ten sposób, to bardzo szybko jakichś trzech innych samców się dogadywało i go zagryzało po prostu.
Samice mają ogromną władzę też nad... bo też ich jest dużo. One też dużo w stanie są zaprezentować agresywnych zachowań.
W grupie. Mhm.
W grupie. No, trzy samice znowu versus jeden samiec. No. Czyli samiec alfa jest wybierany przez grupę. Ja zaraz dojdę do instynktu macierzyńskiego. Jest wybierany przez grupę, ale na przykład wśród naczelnych nierzadko samiec, czasem alfa, zajmuje się sierotą. Kiedy ginie matka, inne samice, nie wiemy dlaczego, to są nasze różne hipotezy, bo na przykład są zajęte wychowywaniem swoich, nie będą tak skłonne chętnie się zajmować i to samiec się zajmuje. Czyli to jest w ogóle naturalne, że mężczyzna się zajmuje swoim dzieckiem. No to wracamy do pana McDougall. No to on robi taką tezę i potem mężczyźni, no siłą rzeczy jesteśmy uczeni, że my nie mamy instynktu, więc mamy się nie zajmować naszymi dziećmi. I wierzymy w to do tej pory. Czyli ja nie odbieram kobietom, matkom prawa, że czują instynkt. Raczej mówię do mężczyzn, panowie, przestańcie...
Udawać, że nie czujecie?
Że nie. Nawet nie to, że udawać, chować się za tym, bo jesteśmy tak wychowani, że my mamy teraz polować na te mamuty. W ogóle jest strasznie dużo takich dziwnych odwołań do ewolucji. Mamuty dawno wyginęły. My po prostu się obijamy, wycofujemy się z wychowywania naszych dzieci. Myślimy, że płacenie alimentów to już jest szczyt ojcostwa.
O ile ktoś płaci alimenty?
To jest tragedia. Ja mam takie pojęcie intelektualna furia albo intelektualna piana, to jest jedna z nich. Czyli właśnie... Ale my jesteśmy oduczani bycia z naszymi dziećmi, no bo siłą rzeczy, no jak mój tata nie był ze mną, to skąd ja mam wiedzieć, co ma robić ojciec? Ale jak w ogóle prześledzimy kulturę, to jakoś Kochanowski pisał wspaniale o umierającej czy nieżywej córce. W ogóle tam jest cała debata wśród specjalistów, czy ta córka w ogóle istniała. Mhm. Ale mężczyzna mógł być romantyczny, być zakochany w swojej córce i to było całkowicie naturalne. Jak spojrzymy na średniowiecze, to wszyscy pracowali w polu. Kobieta, mężczyzna i dzieci. W filmie Pachnidło tak pośrednio to pokazano, jakie było podejście do dzieci. No, ono się, dziecko się rodziło, tam nikt się z nim nie patyczkował. Gdyby był instynkt, to już wtedy matki byłyby bardzo blisko ze swoimi dziećmi. No i wreszcie też naszych słuchaczy odeślę do rozmowy z panem Masłowskim, czyli rozmowa właśnie co to znaczy męskość, że my zostaliśmy pozbawieni różnych cech bycia blisko i ciepło z innymi ludźmi, też między mężczyznami. Proste badanie, że mężczyźni są tak oduczeni bycia blisko, że my sobie nie mówimy kocham cię.
Ale jeśli nad tym się akurat zastanawiałem, nie wiem, czy przypadkiem nie odbiegniemy od tego instynktu macierzyńskiego, ale z tym kocham cię to, pamiętam, że o tym z panem Masłowskim też rozmawiałem. Można inaczej okazywać emocje i uczucia, niż mówić kocham cię. Tak mi się wydaje. I niekoniecznie można. Trzeba tego używać. Można okazywać coś gestami, można okazywać coś zachowując się w jakiś sposób, słuchając kogoś. Niekoniecznie trzeba to mówić słownie.
Pełna zgoda i fajnie jest mieć, brzydkie słowo fajnie, dobrze jest mieć szeroki wachlarz, no ale jak zobaczysz czterolatków, jak się żegnają w przedszkolu, to oni się całują w policzek, mówią kocham cię, jednocześnie sobie pomagają sznurując buty, czyli można robić jedno i drugie. Mhm. Potem nam się mówi nie bądź jak baba. Nie wiem, jak jestem dojrzałym mężczyzną i słyszę od partnerki, z którą się zaczynam spotykać i ona mówi bądź takim barbarzyńcą. Nie? A co jeżeli ja chcę być czuły, nie? Ciepły. Więc dużo rzeczy mamy z kultury, jaki ma być facet, ale zauważmy, że to jest krzywdzące dla wszystkich trzech stron. Wróćmy do instynktu macierzyńskiego. Są solidne badania nad depresją poporodową, że spada konieczność farmakoterapii wtedy, kiedy z matką jest jakiś bliski partner. To nie zawsze musi być ojciec, ale ktoś jej pomaga w tym trudnym momencie. W ogóle poród jest trudny. To są poważne obrażenia, zmiany hormonalne. I jeżeli kobieta ma kogoś, to depresja poporodowa jest mniej dotkliwa, że nie trzeba na przykład wprowadzać leków. Mhm. No to z tym instynktem macierzyńskim, jeżeli ja go nie mam, to ja po prostu się 2 tygodnie pobędę, a potem idę do pracy. Nie? No dobra, to mężczyźni powiedzą, no ale ja muszę pracować. To dobrze, no ale jak wracasz o 17, to do północy proszę bardzo z dzieckiem bądź. I teraz tak, mówienie, a okazywanie, jedno drugie jest ważne. Bo to powiedzenie kocham cię to jest słowem, ale tych słów mamy bardzo dużo. Za co cię cenię, za co cię podziwiam. Wiesz, Przemku, bardzo cię podziwiam za podcast, który robisz. To jest ciężka praca, spotykasz się na pewno z hejtem, ale bardzo się przygotowujesz i przedstawiasz mi ludzi, których w ogóle bym w życiu nie pomyślał, że są takie zawody. No i to, że to nie musi być kocham cię, ale znaczy ja naprawdę to czuję, tak? Prywatnie żeśmy to sobie mówili, to tak, żeśmy, czyli nie odgrywam tu czegoś, wcześniej ci powiedziałem, że, że cię cenię. Więc chodzi o to, że wiesz, jeżeli ja latami nie mówię, co czuję, to wiesz, no potem w terapii się pytał mężczyzn, co ty teraz czujesz, nie? Jest takie, ja nie jestem psychoterapeutą, zastrzegę, tak? Czyli nie da się do mnie zapisać na psychoterapię. Nie wiem, jest pojęcie aleksytymii, takie nieumiejętności w ogóle tak długo ktoś może nie odczuwać emocji, być tego pozbawiany, że nie dość, że mięśnie nie pracują. Tak ty teraz marszczysz czoło na przykład, no to ktoś tak długo ma nie okazywać emocji, bo jest samcem alfa i ma być ostry. Ma nie mówić o emocjach, ma nie wykonywać gestów przytulenia, pocałunku, przybicia piątki, misia i tak dalej. No to ja siłą rzeczy przestaję czuć emocje. I może... Bo ktoś powie, a to jest takie, nie wiem, pitolenie. To zrobiłbym taki mały bypass na psychologię języka, że używanie języka albo zakazywanie niektórych rzeczy ma naprawdę ogromne znaczenie. Mhm. To czasem studentom proponuję takie dwa ćwiczenia. Pierwsze to jest prawdziwy eksperyment. Pokazywano badanym most. Nie wiem, weźmy w Warszawie most Łazienkowski, jakiś taki kawał konstrukcji, czyli badani widzą ten sam most. I porównywano kraje, czyli badani byli z dwóch krajów. To jest to, co różnicowało, czyli wszyscy widzą most, ale pytanie, kto go widział. I w jednym z tych krajów jest forma męska, ten most. I ludzie mówią, patrząc na most, to jest silny most. On robi wrażenie, jest dominujący. A tam, gdzie jest ta mosta, ludzie mówią, on jest piękny. Czyli okazuje się, że język, którego używam, zmienia moje postrzeganie świata.
A co jeśli to była naleciałość kulturowa?
Ale to właśnie o to chodzi, no bo to język jest...
Czyli ta naleciałość kulturowa byłaby z powodu języka, którego się używa.
Tak, czyli nasz język, jakiego używamy, determinuje to w ogóle, jak patrzę na świat. Czyli ten sam most zaczyna być delikatny, albo piękny, albo versus mocny. No to wróćmy do języka. Proponuję takie ćwiczenie. Zobacz, że w języku polskim, teraz to już jest ćwiczenie umysłowe, intelektualne, nie mam na to żadnych badań. Mówimy, pada kapuśniaczek. Jak szedłem tutaj, padał kapuśniaczek, to ty wiesz, jaki deszcz padał, że to jest taki drobny, pomału, siąpiący, a nie burza. Mhm. No ale zobacz, że nie mamy określeń na śnieg. Padał śnieg, ale nie wiemy jaki. Mokry, suchy, duży, taki romantyczny, małe płatki.
Chlupę tylko kojarzę z jakichś innych określeń.
No właśnie, chlupa, ale to już to, co leży. Ale nie wiemy, jaki padał śnieg. No ale w języku bodajże Inuitów jest wiele tych określeń. Czyli chodzi mi o to, że język, jak używasz wielu określeń na swoje emocje, na podziw dla drugiej osoby.
Zaczynasz lepiej rozumieć, rozumieć różne stany tego albo śniegu, albo emocji.
Tak.
Albo drugiego człowieka.
No i jak jestem oduczany, nie bądź jak baba. Co to znaczy? To jest w ogóle strasznie przykre. No to dlaczego ja mam nie być emocjonalny? Dlaczego mam nie całować w policzek mojego przyjaciela? Bo ktoś mi mówi, że to jest niemęskie i to nie wiem, wieku załóżmy, nie wiem kiedy, nie wiem, 7 lat. To jest w ogóle absurd, żeby ze mnie robić mężczyznę.
Tym bardziej, że w wielu krajach to jest absolutnie normalne, łącznie z całowaniem w usta, co już jest...
Oczywiście, nie wiem, w ogóle dotyk jest absolutnie normalny. Nie wiem, południowe Włochy, takie pocałowanie w policzek, okazywanie ogromnych emocji między ojcem a synem. Istnieje. Czyli wracam do instynktu macierzyńskiego i tacierzyńskiego, że wolę mówić o instynkcie rodzicielskim, że wszyscy go mamy, możemy go mieć mniej lub bardziej. I ostatnia taka odsłona, która mnie fascynuje, w tej chwili jak pamiętam, bo tego może jest więcej, to jest też w drugą stronę zagrożenie. A co jeżeli kobieta rodzi, a to się i bada? Niektóre kobiety rodzą to dziecko i patrzą i mówią, nic nie czuję. A mi mówili, że istnieje instynkt macierzyński. No niektórzy ludzie nie czują tego, nie wiem, to nazwijmy popędu, natychmiast call to action, że ja teraz mam być i mam to w ogóle wrodzone, że ja wiem, co mam robić. Tak? Niektórzy tego nie czują. Jak sobie pomyślimy o tym, że się bardzo różnimy między sobą.
Zdarzają się takie kobiety, że taką mają reakcję?
No to badania Konrada Piotrowskiego, Polaka, to są dane świetnie opublikowane, mówią, że dużo ludzi żałuje, że są rodzicami. I to nie jest mały procent.
I to musi być ogromne cierpienie dla takiej osoby, bo jednocześnie to dziecko już nie ma odwrotu. I teraz trzeba starać się być dobrym rodzicem i jednocześnie masz to ogromne poczucie winy, że w środku nie do końca się tak czujesz.
No i to tak dopowiedzmy, że to nie chodzi, nie wiem, mówiąc brzydko, wpadka, nie wpadka, tylko że się wszyscy mi mówili, że ja się ucieszę, nie? A ja się nie cieszę. Ale znowu, no, psychoterapia dobra i spojrzenie w dane, że w ogóle taki fenomen istnieje. Wiesz, jaka to jest ulga dla ludzi, jak to usłyszą? No, kurde, wiesz.
Nie jestem sam.
Nie jestem sam, nas jest dużo i w ogóle bycie rodzicem, to my się uczymy. My jedyne, co umiemy, to co nam rodzice robili, ale my nie mamy instynktu. My nie wiemy, co robić generalnie. No, przy drugim dziecku jest łatwiej, przy trzecim być może. Jeszcze bardziej mam dwoje, więc nie wiem, ile jest więcej niż dwa, ale jest łatwiej. Mhm. Ale takie w psychoterapii zdać sobie sprawę, że ja się muszę nauczyć kochać. Nauczyć dbać. Znaczy, nie mówię tu o przewijaniu. Czyli na przykład uczy się mężczyzn bycia z własnymi dziećmi, nie? Że to nie chodzi tylko o bankomat. Albo sfotografowanie się raz do roku w Egipcie przy śniadaniu, a potem moje dziecko idzie się bawić. Ja wynająłem klubik, żeby z nim czasu nie spędzać. Mhm.
Jak w takim razie kultywować coś takiego? Jak stworzyć w sobie jakąś taką potrzebę przebywania z dzieckiem? Jeśli się jej nie ma od razu.
Wiesz, ja jestem wielkim fanem psychoterapii. Mhm. Dla psychologów również. Ktoś powie, szewc bez butów chodzi, no ale my jesteśmy wszyscy ludźmi. To jak oczekiwać od papieża, że ma być święty. Papież w założeniu nie jest święty. Że psychoterapia, ale też nie wiem, wiesz, w ogóle kształcenie się w sztuce, historii, że mężczyźni bywali czuli i w tym nie było nic złego, że były potężne kobiety i słabi mężczyźni. Ja w ogóle nie ma nic złego w byciu słabym, wystraszonym, lękliwym. Tylko żeby zdawać sobie sprawę emocje, które czuję. jak to praktykować, wiesz, na przykład inaczej wychowywać naszych synów. Ja nie mam synów, więc mówię to czysto hipotetycznie, ale byłem wychowywany.
Myślę, że można w wielu przypadkach można to tak określić, że my w ogóle nie byliśmy wychowywani. Po prostu się urodziliśmy i tam sobie żyjemy i co będzie, to będzie. Jolo. Mam wrażenie, że w wielu przypadkach to tak wyglądało, że tam nie było w ogóle takiej myśli, że jakby tutaj wychować to dziecko. Po prostu ja prowadzę rodzinę, chodzę do pracy, te dzieci sobie gdzieś tam biegają, coś tam sobie robią i tyle było z tego wychowania.
Ja się boję, że to jest nadal, tylko że to zaczęło być mocno kapitalistyczne, czyli że ja wykupuję zajęcia. Nie wiem, w przedszkolu się zaczynają dyskusje, na ile zajęć dodatkowych, a twoje dziecko chodzi na balet, ty sobie myślisz, że boskie, nie chodzi, może coś się dzieje, nie? Że,
może jestem złym ojcem.
Może jestem złym ojcem. Więc chodzi o bycie z tymi dziećmi, ale jak zacząć na przykład? No to w ogóle skonsultować się z psychologami. Na przykład, wiesz, to są strasznie ciekawe rozmowy. Jak rozmawiać z dzieckiem, które wraca ze szkoły? Wbrew pozorom to jest powrót do czegoś, co kiedyś miałem, czyli jak odbierałem dziecko z przedszkola, no to wiesz, no z dzieckiem nie pogadasz na poważne sprawy, ale rozmawiasz na jego poziomie. Jak tam, kompocik był dobry, niedobry, a spałeś, nie spałeś, a bałeś się dzisiaj tam korektywy, wszystko dobrze poszło, wiesz, gadasz z tym dzieckiem. Ale potem z wiekiem uczymy się szybkich rozmów. Jak tam było, jak w szkole? Dwuja. O, dwuja, to masz karę. Piątka? Super. Ale weź pogadaj. Przemku, a jak tam, jak w ogóle twój dzień dzisiaj w tej szkole? Że my praktykujemy, wiesz, to jest na przykład takie ćwiczenie everyday kindness, codzienna uprzejmość, wyrażanie emocji, co czuję, co myślę o tobie. Możemy to odnieść wreszcie do dorosłych ludzi. Zobacz, że jak zaczynamy randkować, to bardzo dużo rozmawiamy o emocjach, wyrażamy taką aprecjację, zachwyt, ale jak tego nie praktykujemy, to to strasznie szybko mija. No i weź, jak powiesz, ja czasem to robię na szkoleniach, na studiach podyplomowych, że ludzie w przerwie dzwonią do swojego partnera wieloletniego i mówią, przepraszam, chciałem ci powiedzieć, że cię kocham. No to jak jest odpowiedź, ale co się stało, nie? No to jak mówię to często, albo niekoniecznie słowy, że kocham cię,
niekoniecznie ale, słowie. Mhm.
Że podziwiam cię, że bardzo ci dziękuję, wiesz, to co dzisiaj rano zrobiłaś, czy nie wiem, jak mi pomogłaś.
Ja zdecydowanie bardziej wolałem używać słowa uwielbiam cię. Mam wrażenie, że to więcej wyraża niż kocham cię. To kocham cię to jest takie płynne, nie wiadomo co to znaczy. Przynajmniej z mojej perspektywy tak jest.
No, oczywiście, że nie wiadomo, ale uwielbiam też nie wiadomo.
To jest trochę bardziej jasne.
To sięgnę do badań międzykulturowych już o miłości, bo o tym więcej wiem. Mhm. Wiesz, że w różnych kulturach różnie się to nazywa. W naszej kulturze też to się zmieniało. Wiesz, no, pokolenie, które wyszło z II wojny światowej. Miłość jest wtedy, kiedy jest ciepło, bezpiecznie, mam co jeść i mnie nie zabijesz. Wiesz, wyjście z traumy wojny, kiedy śmierć głodowa, ją widziałeś. Mhm. Sztuka nas uczy, czym jest miłość, nie wiem. Titanic, że miłość jest młoda, że jest piękna, nie? I nie myślimy o tym, że osoby starsze albo stare uprawiają też seks. I nie wiemy, że to jest akt miłości, bo w ogóle go nie widzimy. Czyli wiesz, no, pojęcie miłości jest bardzo trudno definiowalne. No, jak teraz cię kocham, to kocham cię inaczej niż jak cię będę kochał za 20 lat. Daj Boże, że będę. No.
Inaczej się kocha partnerkę, matkę, ojca, brata i tak dalej.
Tak. I tego samego człowieka się to zmienia z wiekiem.
Czy to jest, czy stan, gdzieś ostatnio słyszałem, że stan zakochania jest jakoś przebadany, że to jest jakiś określony stan emocjonalny, jakoś określenie się układają neuroprzekaźniki w mózgu i że to jest jakoś fajnie udokumentowane, co wydawało mi się bardzo sketchy, ale być może ty wiesz trochę na ten temat więcej.
Ja poziomem neuro nie jestem w tym biegły. To się w ogóle, to jest dziedzina, jak ja studiowałem, to ona dopiero powstawała. Ja tego nie miałem na studiach, więc teraz staram się biec w tym kierunku, no ale siłą rzeczy nie jestem w tym biegły. No, wygląda na to, albo już tam, już tu jesteśmy, albo to jest dość prawdopodobne, zastrzegam tę gwiazdkę, że mogę nie znać nowych trendów, że wiesz, no, neuroobrazowanie mózgu, że nasz mózg naprawdę inaczej pracuje, kiedy patrzę na osobę, którą kocham, albo na piękną, której nie znam. Mhm. Czyli przed ślubem będziemy się ładować do takiej tuby, wiesz, neuroobrazowanie mózgu i
sprawdzali, czy się kochamy tak naprawdę.
Czy się kochamy, nie? Są pewne takie też zmiany hormonalne, które się pojawiają, wiesz, rozmawialiśmy, nie wiem, o oksytocynie, to już w ogóle szczegóły, co jest hormonem, co nie, to nie wchodźmy w to. Tylko są pewne zmiany w organizmie, tylko w drugą stronę, wiesz, podawanie oksytocyny komuś nie powoduje, że ten człowiek się zakochuje. Mhm. Wiesz, czyli to Jakby to powiedzieć, ja w ogóle w psychologii jestem fanem złożonych modeli, że my jesteśmy w ogóle strasznie skomplikowani, że nie da się tego sprowadzić do, nie wiem, trzech kluczowych substancji albo co zrobić, żeby rozkochać. A to jest strasznie skomplikowane. Gdybyśmy my wiedzieli, jak to robić, to byśmy to robili, opracowawszy oksytocynę. Oksytocyna się podaje przy porodzie, żeby przyspieszyć poród. No i no to jest oksytocyna, ale ona jakoś inaczej działa, tak? Gdybym ja sobie teraz podał oksytocynę i z tobą rozmawiał, to jest to inne, inaczej zareaguje. Więc tu jestem spokojny, jeżeli chodzi o coś, co można dosypać do drinka. Mhm. Ale rzeczywiście coraz więcej rozumiem, jak nasze ciało pracuje, poziom neurohormony, ale wreszcie moja działka, psychologia społeczna. Sięgnijmy znowu do opisu psychologii języka. Jak ci powiem, że wiesz, byłem na randce i czułem motyle w brzuchu, ale czułem taką chemię, że wiesz, 2 godziny minęły, jak z bicza szczelił, jak to mówią, że rozumieliśmy się bez słów. To wiesz, to ty będziesz wiedział, o czym ja mówię, nie? No ale tak zejdźmy na poziom empiryczny. To co to jest? No to mi to zajmuje od 20 lat, próbuję na to odpowiedzieć i trochę więcej wiem, ale to za mojego życia nie będziemy w pełni wiedzieć, co to jest.
Trochę więcej wiesz o tym, co to znaczy motyle w brzuchu, to znaczy?
A, zajmuję się mimikrą, to jest taka moja główna dziedzina, czy jedna, powiedzmy, z 2 czy 3. Wzajemne naśladownictwo. W jednym z podcastów trochę o tym było mowy w takiej poppsychologicznej, nie stricte naukowej. I okazuje się, że słuchaj, robienie tego samego w tym samym czasie, czyli robienie tego samego, dwie osoby robią to samo, albo jedna robi, a druga naśladuje, to nas bardzo zmienia. Nie tylko w mowie niewerbalnej, ale też w słowach. Czyli jak ja będę powtarzał, to jest parafraza, no, podstawy w ogóle psychoterapii, nie? Że przepraszam, usłyszałem, że to i to.
Że coś powtarzasz to, co ja powiedziałem tak, przed chwilką. Mhm.
Tak, że to bardzo dużo nam robi, mówiąc brzydko. Okazuje się, że wiesz, gdybym ciebie naśladował, zobacz, że teraz złożyłeś ręce tak samo jak ja.
Ty masz tak.
No tak, ale w sensie, ale miałeś tak i złożyłeś. Nie? Mhm. My to robimy automatycznie. To nie jest jakaś manipulacja. To my mamy naturalnie wrodzone. Nie wiem, możemy prześledzić. Wiesz, ty masz niższy głos niż ja. Ja już mam teraz niższy. Można by sobie przeanalizować, czy ja przypadkiem nie obniżyłem, żeby się do ciebie dostosować. Mhm. Czyli naturalne zachowanie prowadzone niezwykle krótko, bo 10 minut naśladowania, czyli jak ja bym ciebie naśladował, to ty na przykład zaczynasz mnie bardziej lubić. A ja rozmawiam w ogóle tak samo, a w drugim warunku ciebie nie naśladuję i mnie lubisz mniej. Albo zaczynasz ufać mi bardziej.
I to jest oceniane na podstawie jakichś subiektywnych doświadczeń, że po 10 minutach mam 10 punktów i oceniam, na ile cię lubię? I...
Tak, to są my to pytamy o to nie wprost, bo to pytanie lubię to jest jedno pytanie. Na przykład chciałbyś z Wojtkiem zrobić drugi raz wywiad? Wiesz, to jest jakiś tam wskaźnik sympatii. Ale na przykład wykazano w symulacjach, że ludzie sobie bardziej ufają. To była bardzo złożony eksperyment, uproszczę go.
Nie musisz upraszczać, jak ktoś ma na
to. Tak, tak, ale tu dojdę do clou programu, czyli w jednym warunku ja ciebie naśladuję, w drugim nie. Ale taki zaaranżowany eksperyment, że my negocjujemy kontrakt sprzedaży stacji benzynowej bodajże. Ty mi ją sprzedajesz, ja ciebie naśladuję lub nie. No to wiemy z negocjacji, że to generalnie pomaga. Ale eksperymentalnie to jest tak zaaranżowane, że ty masz pewną tajemnicę, dlaczego sprzedajesz, bo masz wypalenie zawodowe. Mhm. Masz ciężki stan emocjonalny. No i to tylko ty wiesz. Ja tego nie wiem. Oczywiście to jest symulacja, w eksperymencie tobie mówię, Przemek, to ty masz, dlatego sprzedajesz, a ja udaję, że ja to kupuję, ale ja nie wiem, czemu ty sprzedajesz. Mhm. To okazuje się, że jeżeli ja ciebie naśladuję, to mi częściej mówisz to, a to już jest no, takie głębokie zaufanie. Wiesz, powiedzieć o swojej słabości.
Ale skąd się bierze to, czy ktoś kogoś naśladuje, czy nie? Czy to wychodzi jakoś podświadomie z człowieka, czy człowiek? Oczywiście
to jest automatyczne.
Może... Automatyczne.
Znowu, zróbmy takie eksperymenty. Dla nas tutaj, z naszych słuchaczy, zadzwoń do kogoś, kogo dobrze znasz. No, wielokrotnie rozmawiasz. I zapytaj szeptem, cześć, co słychać? Mhm. To człowiek odpowie szeptem, a potem, jeżeli jest jakoś tam w miarę refleksyjny...
To się zaśmieje.
Zaśmieje, no, ale czemu my szepczemy, nie? Jak z kimś rozmawiasz, to załóż ręce. Ja na przykład teraz słyszę, jak w słuchawkach, że zaczynam mówić, a tak jak ty...
ja nie zauważyłem.
Ja zauważyłem. I to jest dużo, dużo lepsze niż y.
Ja też się tego nauczyłem od mojego współpracownika, tak swoją drogą. Nie jakoś super długo z nim pracowałem, ale nauczyłem się tego dokładnie pracując z nim.
To mimikra jest naturalna, taka, my to wszyscy mamy, niektóre stany czy choroby, upośledzenia mogą to upośledzać albo zwiększać. Tego drugiego nie jestem pewien, pierwszego tak. Ale na przykład, jeżeli kogoś świetnie znasz i ta osoba wraca ze spotkania, czyli załóżmy, że świetnie się znamy, ja przychodzę, to ty wiesz w ogóle, z kim ja rozmawiałem, nie? Bo podobnych słów, nie wiem, podobną mimikę. Mhm. To bardzo barwnie pokazał, oczywiście nie psycholog, ale ja bardzo lubię filmami pracować. Woody Allen w firmie Zelig. Zelig różnie się wymawia to nazwisko. Woody Allen zrobił taki znaczy udawał, że to jest dokument, że Woody Allen odgrywający Zeliga zawsze stawał się rozmówcą. Jak rozmawiał z osobą bardziej otyłą, no to stawał się osobą bardziej otyłą. Jak rozmawiał z intelektualistą, stawał się intelektualistą. To jest wrodzona nasza skłonność. Ona się w ogóle rozwojowo dość wcześnie pojawia. Ale tutaj dodam taką ciekawostkę. Coś, co odróżnia naukę od para czy po psychologii i patopsychologii, to moje takie rozróżnienie na trzy, to, że to czasem bywa szkodliwe. No i tu mam żal, bo wiem, że moja książka, czy nie wiem, moje wykłady krążą gdzieś i ludzie szkolą z tego i to jest super, bo to jest mój zawód, trochę jak artysta, stworzyć i oddać. Ale ktoś nie czyta tej książki do końca i to, że ja ciebie naśladuję, może być niebezpieczne. Mamy na przykład zbadane z moim doktorantem, że jeżeli ja ciebie naśladuję, to ty będziesz mnie lubił. Okay? Mhm. Ale jednocześnie rośnie w tobie skłonność, że będziesz mnie okłamywał. No i to jest paradoks, bo to jest, lubienie jest pozytywne, a kłamanie może być szkodliwe. Czasem jest tak zwane białe kłamstwo, czyli nie chcemy komuś sprawić przykrości.
I to pewnie z tego wynika, że jeśli kogoś bardziej lubisz, to bardziej nie chcesz sprawić mu przykrości, więc będziesz bardziej likely, żeby go okłamać.
No i tutaj, wiesz co, 4 lata siedzimy nad tym, wiesz, testuj. To jest właśnie, nauka jest mniej seksowna niż życie, bo my w życiu mamy mędrców, którzy siadają i mówią, jak jest w tej psychologii. Czasem wiedzą, czasem nie, ale co im się wydaje. No to ja takiej odwagi nie mam, bo my do końca nie wiemy, dlaczego tak jest. Już kilka rzeczy wykluczyliśmy. Nie mogę o nich jeszcze mówić, bo one nie są opublikowane, wystandaryzowane są, ale jest pewne takie prawo autorskie, że póki coś nie jest opublikowane, to ciężko o tym dyskutować. I na razie nie wiemy, dlaczego. To jest pierwsze zagrożenie. Drugie, już wielokrotnie zreplikowaliśmy, czyli to o kłamaniu też wielokrotnie. Czyli to nie jest jednostkowy przypadek. Nauka z jednego eksperymentu nie jest sensowna. Już z kilku ma więcej sensu, a najlepiej, żeby ktoś zaczął mnie sprawdzać. No i mnie inni sprawdzają. Ale na przykład, jak ja ciebie naśladuję, no to ty mnie lubisz bardziej. Ale tobie spada samoocena. Wiesz, to też jest taki paradoks, że my kompletnie nie wiemy, dlaczego zachowanie, które jest naturalne, które ma tworzyć relacje, bywa szkodliwe dla ludzi.
Bo mi bardziej zależy, a jeśli bardziej mi zależy, to będę bardziej ugodowy, jeśli jestem bardziej ugodowy, to mam mniejszą pewność siebie?
Nie mam zielonego pojęcia. Dobrze, że to nagrywamy, wiesz, bo to potem sobie to przeanalizuję, twoją hipotezę, że wrócę, jeżeli to udowodnimy, oczywiście będziesz miał tutaj credits.
Dziękuję bardzo.
Że my wielu rzeczy nie wiemy, czyli wiemy, że istnieje mimikra, że to prowadzi do wielu pozytywnych rezultatów, prowadzi też do negatywnych rezultatów. No ale to na razie mówiłem, jeżeli mogę, chyba nie, to śmiało pytaj.
Nie, już opowiada. Ja pamiętam pytania, zastanawiam się nad jedną rzeczą, ale jak już mnie zaprosiłeś, to zapytam, kto pierwszy kogo zaczyna naśladować?
Nie wiem.
A jakby od czegokolwiek to zależy?
Nie, to jest, wiesz, to są lata świetlne jesteśmy. My na razie odkrywamy fenomen. Ten fenomen systematycznie zbadane od 20 lat. Tak jak pomyślisz o historii nauki, nie wiem, fizyka, no, możemy mówić, że ma kilka tysięcy, czy tam... Mhm.
I można ją zdecydowanie bardziej dokładnie badać, a psychologii nie można tak dokładnie badać.
No bo my się uczymy narzędzi diagnostycznych, pomiarów, jak liczyć dane. No to jest strasznie młoda dziedzina. Dlatego my jesteśmy mniej seksowni niż mówcy, którzy mówią o psychologii, bo my wiemy,
i wszystko wiedzą.
Nie wiemy. Mhm. Wszystko wiedzą albo czasem trafiają, ale czasem nie trafiają i problem jest, kiedy to sprzedają za duże pieniądze, bo wtedy kłamią. Ale wracam do tego, że jest mimikra, wiesz, ty coś robisz, ja coś robię, czyli jest w pewnej sekwencji zachowań, ale się bada też synchronizację w tym samym czasie. To są dość stare badania, więc tu robię taką gwiazdkę, że my jesteśmy nieufni do starych badań. Nie dlatego, że tamci badacze oszukiwali, tylko...
Nie mieli komputerów.
Nie, mieli, bo to są lata, powiedzmy 20 lat temu, tylko na przykład na mniejszych próbkach jest obowiązek prerejestracji, czyli wiesz, ty możesz mnie sprawdzić, że ja zanim zacząłem badania, to ja powiedziałem, co badam, bo jest ryzyko takie, że ja sobie coś zbadam, potem zmienię. To nie jest oszustwo, no ale kombinowanie w danych i wreszcie, że moje dane ja publikuję i ty możesz je sprawdzić. Czyli bierzesz artykuł, mówisz, dobra, sprawdzimy kulę, ściągasz moje dane, możesz zobaczyć, czy ja w danych nie oszukuję, bo to się da sprawdzić, że na przykład sam sobie nie dopisuję czegoś. Czyli mamy różne zabezpieczenia, które powstają no, ze skandali. Psychologowie oszukiwali, no, w każdej branży są ludzie, którzy oszukują.
Coś wspominałeś o tych gościu, który pisał o introwertyzmie i ekstrawertyzmie, że on mieszał w danych trochę.
Eysenck. No jest taka duża teza, to też nie jest moja specjalność, ale jest takie zastanawianie się, czy on miał rację. Źle się mówi o osobach, które nie mogą się bronić, tak? Ale to w miarę nowe badania, bodajże Dan Ariely, czyli badania nad uczciwością. To się okazało, że on był nieuczciwy w badaniach nad uczciwością. Nie?
Dan Ariely? Tego od ekonomii behawioralnej.
No właśnie, ja przez to, że jestem teraz w głowie w synchronizacji, to wiesz, nie zawsze czytelne, ale na pewno badania nad uczciwością, jeżeli przekręciłem nazwisko albo podpiąłem kogoś.
To wróćmy w takim razie do tego.
Nie, to w każdym razie mówię, że to są starsze badania, to nie znaczy, że one są oszukane, tylko że teraz mamy większy reżim metodologiczny. No, ale pewien badacz 20 lat temu prosił badanych, żeby razem coś robili. Albo nie robili czegoś razem. To jeden z pierwszych eksperymentów. Ja lubię takie w naturalnych warunkach. Wyobraźmy sobie, że tutaj po osiedlu to jest kampus uniwersytecki. I on zbierał studentów na zwiedzanie kampusu. To się w ogóle często robi na dużych uniwersytetach. Wiesz, że biorę ciebie i pokazuję, tu jest księgowość, tu jest dobra kafeteria, tu masz ksero, tu punkt serwisowy komputerów. I jak to jest duży obiekt, no to długo chodzimy razem. To jest jak zwiedzanie miasta dla osób zaczynających studia. I on w jednych warunkach mówił, no to chodźcie. A w drugim warunku tak mówił, a wiecie co, sobie zróbmy, idźmy w nogę jak wojsko. Lewa, prawa, lewa. I po tym tupaniu razem, albo nie tupaniu, zaprasza ludzi, żeby grać w grę. Gdzie tam możesz grać na siebie, albo grać na grupę. I ludzie zaczęli grać na grupę. No to jest fajny efekt synchronizacji. Przypomnę, że synchronizacja to jest, idziemy w nogę, robimy to samo. Mhm. My w ogóle lubimy patrzeć na synchronizację. Jak nam wojsko idzie, to strasznie nam się to podoba. Jak ludzie tańczą razem, walca i się kręcą, to też nam się strasznie podoba. My bardzo lubimy stany mimikry z synchronizacji. Ale ten badacz zaczął się zastanawiać, a co jeżeli poprosimy o zrobienie czegoś złego? I w tym eksperymencie już badał w ogóle, przepraszam, sobie tylko włosy poprawię.
Śmiało. Tak myślałem, że to będzie problematyczne dzisiaj, bo jak ktoś ma długie włosy, często kobietom mówię, żeby w ogóle nie zakładały, bo właśnie to jest jeszcze... Nie, tylko musisz tak zrobić.
Dokładnie. Dobra. Trochę techniki, człowiek się gubi. Ja po wielu latach wracam do długich włosów i trochę chyba zapominałem, jak to jest.
Ja też bym chciał mieć długie, ale już niestety nie będę miał.
Ja wracam do długich włosów, wiesz, bo ich nie trzeba układać. Ja nie umiem... Ja jestem strasznie rozkojarzony i krótkie włosy, jakiś żel nałożyć, a długie włosy to są, wystarczy mieć czyste, ale uczesać. Więc wracam do tego, co mi kiedyś wychodziło. Wracam do eksperymentu, że on prosił teraz, a nawet spróbujmy sobie to wyobrazić. Zobacz, że mamy słuchawki. I wyobraź sobie, że śpiewamy tę samą piosenkę 100 lat. No ty i ja dobrze ją znamy. Tylko tutaj w słuchawkach mamy albo w tym samym czasie, w tym samym rytmie. 100 lat. No i śpiewamy to samo w tym samym czasie, albo w różnym rytmie. Ja mogę wolniej 100 lat, a ty dużo szybciej 100 lat.
To by było irytujące bardzo.
Nie słyszymy nawzajem swojego śpiewu, bo mamy słuchawki, ale on poprosił, teraz bym rozlał, ale brał kubek, czyli że ja i ty widzimy, bo że w tym samym rytmie, albo nie w tym samym. To jest bardzo ciekawy eksperyment, bo teoretycznie robimy to samo, tylko rytm nas różni. I on prosił ludzi właśnie, żeby coś robili razem lub nie, czy chodzenie w nogę, czy machanie kubkami, śpiewanie, różne rzeczy. I potem ktoś z nas był proszony, znaczy czy była taka propozycja, słuchaj, wchodzi następna grupa i możesz ją skrzywdzić. No i ta grupa nic nam nie zrobiła. ja nie wiem, kto to jest. No to się okazuje, że jak robiliśmy to samo w tym samym czasie, machaliśmy tak samo versus, wiesz, w różnym rytmie, tak machaliśmy razem, to jest większa akceptacja grupy, żeby skrzywdzić, jak to mówi ktoś z nas. Jak robiliśmy to samo, ja rzucam bi słabszego, czy bi obcego, to chętniej robimy. No i widzisz, czyli mamy, to jest piękno, dla mnie piękno, ktoś może powiedzieć, to jest strasznie nudne.
Nie jest nudne, to jest straszne.
Ale wiesz, że my coś, wiesz, odkrywamy, mamy słabą aparaturę jeszcze, znaczy, to jest młoda dziedzina, czyli no, nie umywamy się do fizyki, matematyki, chemii, biologii. Wyrastamy z biologii, ale gonimy świat. W każdym razie, że wiesz, no ja zajmuję się tym 20 lat i nagle odkrywam coś, co przeczy temu, co w ogóle sam pisałem. I nagle piszę pracę kolejną, Kulesza nie ma racji. To w ogóle znowu taka mała gwiazdka, że zarzuca się nam, że my piszemy w kółko to samo i że to jest jakiś układ, wiesz, że my się znamy, to ja tobie będę publikował. Mhm. No ale wiesz, już 16 praca, że mimikra prowadzi do lubienia, to już jest niepublikowalne. Ale jak pokażę, że to nie prowadzi do lubienia, no to jest wielkie halo i to wiesz, wtedy ciebie opublikują. Że my sami ze sobą, wiesz, gadamy. Pamiętam, profesor Dragan kiedyś powiedział, że na Wydziale Fizyki to naukowcy gadają z kserokopiarką. No to mi się też to zdarza, nie? Że stoję przed kserokopiarką, bo coś mi się wymyśli, wiesz, i stoję i się nie ruszam, nie?
I ludzie się pytają, co się stało?
Na szczęście to jest uniwersytet, więc trochę do nas przywykli studenci, że robimy dziwne rzeczy. Wiesz, ja kiedyś zaparkowałem motocykl i zostawiłem kluczyki, czyli motocykl no, podchodzi, zostawiłem kluczyki. Wiesz, nikt ich nie wyjął, bo pewnie myśleli, że jest eksperyment jakiś. No więc jesteśmy rozkojarzeni, bo nas na przykład odkrywamy coś, no znowu mamy, wczoraj miałem taką debatę, że patrzyliśmy na dane, że jest na odwrót niż żeśmy myśleli, nie? I opublikujemy, my tego nie schowamy, tylko wiesz, no wtedy jest zawsze twoje słuszne pytanie, no ale dlaczego, co do tego prowadzi, czy my się różnimy? No i nam zajmuje, nie wiem, no 4 lata na odpowiedzenie na jedno pytanie, kto, albo dlaczego, albo kiedy. Więc ta mimikra, synchronizacja, zaczęło się od motyli w brzuchu, że ktoś mi powiedział, mój brat, że się zakocha w kobiecie, która ma Cosia. Ja jako człowiek to zrozumiałem, ale jako psycholog nie rozumiałem. No to 20 lat mi zajmuje jakiś taki mały detal, żeby to zgłębić. Czyli psychologia może być taka też przykra, że my strasznie powoli działamy, ale też fascynująca i też przykra, że na przykład taką drugą dziedziną to jest nierealistyczny optymizm. Pompuje się nam w mediach, wiesz, że dobrze jest wierzyć w siebie, tak twardo staniesz na nogach, długo musisz marzyć, to na pewno, Przemku, osiągniesz. Mhm. No to się okazuje, że to może być szalenie szkodliwe. I to różni tę naukę od poppsychologii do patopsychologii.
Siemanko, jeśli słuchając mojego podcastu przeszło ci przez myśl, że fajnie gdyby moi słuchacze poznali i polubili twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje@gmail.com. dropuie. Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle. Wracamy do rozmowy.
Do tego nierealistycznego optymizmu przejdziemy. Dobra. Jeszcze chcę wrócić do badań, które się nie do końca zgadzają, bo dużo słyszę z tych statystyk, że mężczyźni popełniają więcej samobójstw niż kobiety. I tak za każdym razem to słyszałem i mówię, okej, tak jest, nie kwestionuję tego. Później się zacząłem zastanawiać, czy to w ogóle można porównywać, czy jakby racjonalne jest przyłożenie ilości samobójstw u kobiet i u mężczyzn, przyrównywanie tego i mówienie, że albo mężczyźni, albo kobiety sobie radzą lepiej, albo gorzej, czy tak bardzo się różnimy w kwestii tego, jak funkcjonuje, że nie powinniśmy tego w ogóle przyrównywać?
No to nauka jest strasznie właśnie mało seksowna i złożona, czyli na przykład odkrywamy fenomen. Mężczyźni częściej popełniają samobójstwo niż kobiety, ale odpowiedzenie dlaczego to są dziesiątki lat. No i wreszcie z fizyki kwantowej, to o tym też mówi profesor Dragan, że problem jest to, że kiedy badasz coś, to zmieniasz stan tego, co badasz. Nie? No to jest ten problem w psychologii też, że jak ja cię o to zapytam, Przemku, znaczy to byłoby, dobra, nie, odejdźmy od samobójstw. No ale co ty teraz czujesz, to już jesteś zmieniony w momencie, kiedy ja ciebie o to pytam. Nie? Mhm. Czasy się zmieniają, nie? Czyli teraz jesteśmy w sytuacji wojny za granicą, wydarzeń w Sejmie, i tak dalej, no to...
Z tą gaśnicą wczoraj niezła akcja, co?
To jest z punktu widzenia człowieka, ale też psychologa społecznego, to jest tak smutne wydarzenie.
I reakcja tego gościa, widziałeś to nagranie, jaki on był taki bez emocji kompletnie, że oni do niego podbiegli. Co ty zrobiłeś? Jak się można tak zachowywać o tym gościu? Tak jakby zamarł trochę, jakby nie było po nim żadnej reakcji. Nagle policja podbiegła, zaczęła wyprowadzać tych ludzi. Ten gościu
był... Strasz marszałkowska.
No.
Wiesz co, dla mnie, znaczy ja będę starał się unikać, co ja myślę jako Kulesza. Jak dla psychologa społecznego to jest szalenie niebezpieczny moment. Wiesz, no, pojawiają się gesty jawnie negatywne wobec grupy społecznej i pewnej religii. I my to akurat mamy zbadane, że najpierw się pojawiają mniej więcej słowa negatywne, ale jak się pojawiają gesty, to potem będą się pojawiać gorsze gesty.
I to gesty od osoby bardzo wysoko postawionej, w bardzo wysoko postawionym miejscu. To już jest bardzo poważna sprawa.
I dużo ludzi na nich głosowało. Więc no, jest przerażające. Ale piękno psychologii społecznej, wiesz, że pasjonuje mnie kształcenie studentów, osób studiujących, żeby oni ten świat czynili lepszym. Czyli, że jak ja będę na emeryturze, to sobie będę patrzył, że niektórych złych rzeczy nie ma. No o to się modlę i tego uczę. No, mam nadzieję, że coś uda się zrobić.
Wracając do tego porównywania samobójstw mężczyzn i samobójstw kobiet, można to porównywać według ciebie, czy to jest trochę naciągane, żeby to porównywać i z tego wnioskować, że w takim razie kobiety sobie lepiej radzą w społeczeństwie, bo popełniają więcej prób, ale mniej dokonują rzeczywiście samobójstw.
Nie znam wytłumaczeń, więc nie... Czyli jeżeli mi pokażesz dane... to wtedy ci powiem, tak jest. Mhm.
Bo ja się nad tym zastanawiałem.
A przez to, że nie znam, nie umiem na to odpowiedzieć, czyli ja wierzę w dane, ja wierzę w wyniki, a nie w moją intuicję, bo wielokrotnie mam inną niż moje wyniki pokazują. Czyli nie umiem ci odpowiedzieć na to pytanie.
Bez przeanalizowania case'a konkretnego.
Tak, no i potrzebujemy lat, danych, no a potem nam się zmieniają czasy, ludzie nam się zmieniają, więc coś, co zbadaliśmy kiedyś, już teraz jest inne niż wtedy było.
Ale czy mój tok myślenia, że życie mężczyzn i życie kobiet jest mocno różne i że nie powinno się tego porównywać w tym kontekście jest adekwatne, czy myślę, że to jest trochę też naciągane z mojej strony?
To musiałbym ciebie dopytać, co uważasz, że nie powinniśmy porównywać? Co masz na myśli?
No bo jakby tłumaczenie przynajmniej takie, z jakim ja się spotkałem, to, że kobiety radzą sobie lepiej z emocjami, budują lepsze kręgi społeczne i z tego wynika to, że popełniają mniej samobójstw, takich, które realnie wykonują, a nie próby. I że mężczyźni budują gorsze kręgi społeczne, bla, bla, bla i przez to popełniają więcej samobójstw. No i tak wszyscy mi to mówią i ja tak mówię i sobie tak nad tym zacząłem zastanawiać i sobie pomyślałem, że a co jak tak nie jest? Co jeśli to w ogóle nie jest prawda?
No to jest piękno nauki właśnie, że może tak nie być, może być inny
powód,
inny czynnik, który to powoduje. Czyli to, potem my budujemy hipotezę, potem je testujemy. Czasem wychodzi nam na odwrót, albo nie wychodzą różnice. Czyli ja teraz mówię, nie wiem. Równie prawdopodobne jest to, że to jest prawda, to co mówisz, to co mówią inni, albo że jest inny czynnik.
Ale czyli w takim razie nie powinniśmy tego przyjmować z taką otwartą głową, że okej, tak nam powiedzieli, to tak na pewno jest. To musiało być jakoś gruntownie przebadane.
Jeżeli jest gruntownie, ja jestem otwarty na każdą naukę, jeżeli jest sensownie przebadana. Ale wiesz, no to ja jestem po studiach 21 lat, czyli zacząłem się uczyć psychologii 26. No to mi już kilka rzeczy się przebudowało, że coś, co kiedyś byłem uczony, teraz jest inaczej i to jest otwarta głowa, czyli to, co widzę, tak prawdopodobnie jest i w to wierzę. No ale potem przychodzą dane i my to wywalamy do kosza albo dopisujemy, albo nadbudowujemy. My nie pracujemy na dogmatach papieskich, czyli że papież nam mówi, jak jest. I to znowu tak, po angielsku to jest the bank, tak rozbrajając pewne stereotypy, że naukowcy to właśnie, jak nam się raz coś powie, to potem my tak, też tak klepiemy bez opamiętania. No to jest nauka, psychologia jest nauką empiryczną i jak ktoś nam pokaże dane, wiesz co, Kulesza, nie masz racji, bo tutaj jest tak, to ja się w ogóle zachwycę, że fajnie, błądziłem, bo teraz widzę 3 zamknięte drzwi, które muszę zbadać, a już myślałem, że już tam nie ma żadnych. Więc jasne, że dane się... Nie, no, ja w dane wierzę, w dobre czasopisma wierzę, to nie jest żaden spisek. Mnie wielokrotnie odrzucano, ja odrzucam, wielokrotnie mnie przyjmowano, mnie przyjmują. Jak pojawia się coś nowego, to tym bardziej nas to interesuje, że jednak, nie wiem, to trochę jak patrzenie w kosmos, wiesz, że nie widzieliśmy planety, ale mieliśmy prawdopodobieństwo, bo tam po tych krzywych było widać, że coś jest, ale jej nie widzieliśmy. Nie wiem, fizyka kwantowa, nie? Einstein buduje swoje tezy, w które sam nie wierzył.
I na początku ci ludzie spotykają się z ogromnymi problemami, jak publikują takie tezy.
No tak samo Darwin, Einstein.
Ty swoją drogą też mi wspominałeś, że spotkałeś się z problemami, jak przeczyłeś temu instynktowi macierzyńskiemu.
Tak, zostałem nazwany faszystą.
Gdzie cię nazwali faszystą?
Gdzieś w internecie.
Ale z tego, co powiedziałeś, to dostawałeś też jakieś pogróżki.
Różne rzeczy były w moim życiu.
Tak. To jest niesamowite, że może być coś takiego w zapublikowanie jakichś artykułów, co? To są tak dotkliwe rzeczy społecznie, że ludzie aż tak agresywnie reagują, że mogą wysyłać ci pogróżki. To jest fascynujące.
To jest coś, na co nie ma dowodu, bo sam to zdjąłem z internetu. Kiedyś wygłosiłem taki wykład bardzo popularno-naukowy. To trochę jak teraz rozmawiamy, nie? To nie jest wykład...
Nie idziesz jakby badanie po badaniu.
Tak, nie pokazuje statystyk, nazwisk, cytowań. I to była fajna dyskusja, słuchaj, w Łodzi. Bodajże się impreza nazywała Transatlantyk, a pod impreza Łóżkoteka. Niebywałe doświadczenie. Ludzie przychodzą na jakąś ulicę, może to była Piotrkowska, już nie pamiętam, to lata temu było. Ja zaraz dojdę do pewnych pogróżek, o tym jest ta historia. Ludzie kupują biletowane wejście i muszą się położyć na miejscu. Czyli ja nie mogę obok ciebie się położyć, co jest dla mnie bezpieczne, tylko się kładę z innymi obcymi ludźmi. Mhm. Na wielkich łóżkach, czyli nie leżymy na sobie ani bardzo blisko. I potem jest zamykany kotarą. Wiesz, ja chodzę między łóżkami, ale nie widzę twarzy. Bardzo dziwne doświadczenie. Ale wygłosiłem taki referat, ja już nie pamiętam do końca tytułu. Mniej więcej on brzmiał, bo to wtedy mnie fascynowało. Dlaczego kobiety powinny zdradzać? Ale był tam podtytuł, to nie jest zachęcenie do zdrady, tylko jakie są korzyści ze zdrady. I wiesz, gdzieś tam w streszczeniu pisze, że dużo się pisze tak stereotypowo, że to mężczyzna, że zdradza, że rozpowszechnia geny, że to dobrze. A to dlaczego kobieta ma nie rozpowszechniać swoich genów? To też jest korzystne. I sobie zadałem taki trud sięgania w badania, jakieś teorie. Jakie są korzyści ze zdrady? Bo są, no nie wiem, z ewolucji, tak bardzo upraszczając ewolucję, jak coś jest niekorzystne, to wymrze. Tak? Jak jest agresja, no to czemuś służy. Jak ludzie się zdradzają, to czemuś to służy. No i w abstrakcie było to nie zachęcenie do zdrady, tylko taka zastanowienie się, dlaczego może być to korzystne u części społeczeństwa, która też zdradza.
Ty to lubisz sobie pozajmować się kontrowersyjnymi rzeczami.
Nie, to nie. Nauka w ogóle nie jest kontrowersyjna, wiesz? To temat jest kontrowersyjny, ale... Ale to tak samo, jak nie zastanawia, co to są motyle w brzuchu, nie? To nie jest kontrowersyjne, tylko to zastanawia coś człowiek i potem stoi się przy tej kserokopiarce i się z nią gada. Mhm. I wiesz, wykład, nie wiem, trwa 50 minut. Miałem osoby z zakonu, był ksiądz, który na przykład powiedział, że chce lepiej rozumieć spowiedź. Ja odwoływałem się do Biblii, do badań też. Tam odwoływałem się do Biblii a propos bezpłodności, że przy zdradzie, kiedy twój partner jest bezpłodny, no to zdrada może spowodować to, że będziesz miał dziecko.
I o tym nigdy nie pomyślałem, że to może być rzeczywiście kaiste jakiejś pary.
Bardzo ładnie to pokazuje film Mała Moskwa. Nie powiem, o czym on jest, żeby go nie zdradzić, ale warto go obejrzeć pod tym właśnie kątem.
Ale wtedy wciąż zdrada jest negatywną rzeczą. Zawsze jeśli ktoś jest bezpłodny, to się można dogadać, a przynajmniej spróbować się dogadać, a nie po prostu zdradzać za plecami.
Obejrzyj Małą Moskwę, to tak zobaczysz z dwóch stron. Bo to daje do myślenia, Biblia daje do myślenia, bodajże święta Elżbieta mówi na widok Maryi, kiedy poruszyło się dzieciątko w jej łonie, o ile dobrze pamiętam, święty Jan. Potem i ona mówi, Pan, bo ona była bezpłodna z mężem, oni byli w podeszłym wieku według Biblii. I ona mówi, zdjął Pan hańbę ze mnie w oczach ludzi. Ja teraz cytuję, więc mogę to przekręcać. Czyli to jest hańba, jak nie masz dzieci, jak jesteś bezpłodny, bezpłodna. No więc wracam do tego wykładu, więc tak szeroko, też kulturowo zacząłem o tym opowiadać. I wiesz co, wszyscy wstali, mieliśmy dyskusję, nikt na mnie nie naskoczył. Ale ja potem czytam w internecie, wiesz, no takie rzeczy, gdzie... No gdzieś mi się świat skończył, znaczy skala postrzegania świata, bo tak, Kulesza? Ty masz córki, tak? To może my z nimi porozmawiamy, kim jest tatuś. Kto zdradzał, tatuś czy mamusia? A moje córki wtedy, one ze mną były w Łodzi. na tym wykładzie akurat nie, bo byłoby to dla nich nudne, nie? Ale jadły gdzieś tam sobie gofry bodajże. No to to już nie jest fajne, drugi raz użyję tego słowa. To jest, nauka może być kontrowersyjna, nie? Znaczy w sensie, że jest inaczej niż ja myślałem, ale ona jest prawdą lub nieprawdą. Nie ma półprawd w nauce. My zmieniamy zdanie, czyli mówimy, to jest czerwone, a potem mówimy, nie, to jednak jest niebieskie.
No tak, tylko że mało nauki jest w dyskutowaniu na temat tego, czy warto zdradzać, czy nie.
Ale ja, bo ja tam dopowiedziałem, że ja nie zachęcam do zdrady, tylko jeżeli ludzie zdradzają, no to zobaczmy, dlaczego kobiety zdradzają, bo dość powszechnie się mówi kulturowo w ogóle. U mężczyzn, zobacz, że u mężczyzn jest tolerancja. No już teraz się to zmienia, ale ja ten wykład miałem, załóżmy, 10 lat temu albo i więcej. No to jak ja ci powiem, wiesz, no... Ja
co? U patologicznych mężczyzn nie, jest tolerancja.
Nie, no w ogóle jest takie przybicie piątki. No jak Donald Trump miał sporo żon i tak dalej i powiedział publicznie, że on łapie za krocze kobiety, to było takie...
To było po prostu, to mi się w głowie nie mieściło, że on to powiedział jako prezydent.
Nagrany, ale nadal, ale wiesz, to jest takie hi, takie, to się tłumaczy jako rozmowa facetów w przebieralni, nie? Mhm. No ale wyobraź sobie, że Hillary Clinton to mówi, która wtedy też gdzieś była
ona
na to.
Ona by została zlinczowana.
Tak, no samo to, żeby powiedziała, że ma dzieci z różnymi mężczyznami, to byłaby zlinczowana. Czyli w ogóle, wiesz, inne podejście do, no to nawet nie musi być zdrada, no molestowanie, to jest oburzające. No to ja dlatego się pochyliłem nad zdradą kobiet, że w sumie to zachowanie istnieje, no ale dlaczego istnieje i co mówi na ten temat nauka? No więc to jest taki przykład gruźb, gdzie wiesz, ja nic złego nie zrobiłem. No, nie jest złym ten, który mówi o złu.
Myślę, czy o złu?
Nie jest złem mówienie o złym zachowaniu na przykład. To nie ja tworzę to zło, ja je nazywam.
Opowiadasz o tym, budujesz świadomość.
Tak, i tak samo z tym instynktem macierzyńskim. Wiesz, to w ogóle był paradoks. Oczywiście, ja mogę nie mieć racji, albo badacze, których przeczytałem, no to proszę mi to udowodnić i ja z chęcią zmienię zdanie, nie? Że instynkt rodzicielski jest błędny, bo kobiety, mężczyźni, ojciec, matka różnią się oczywiście, ale proszę mi udowodnić, że my jako ojcowie nie jesteśmy predysponowani w ogóle z urodzenia, z ewolucji do opiekowania się nad dziećmi. Mhm. Więc ja do tego zapraszam. No, ale ktoś mi mówi, że jestem faszystą tylko dlatego. No i wreszcie chichot taki jest, że mężczyźni na mnie bardzo mocno naskoczyli, mówiąc mi, istnieje instynkt macierzyński. Czyli paradoks jest taki. Nie mam tego, ale ci powiem, że na pewno to istnieje. Nie? No jakie argumenty? Bo historycznie, bo moja matka, mój ojciec. No tak się nie da, znaczy możemy dyskutować, wiesz, w kuluarach, ale nauka jest poszukiwaniem prawdy. Nie ma półprawd, to też jest taki mit, jeżeli mogę, na chwilę taka wycieczka, wiesz, jest taka debata. Trzeba wysłuchać obu stron i prawda jest po środku. Nie. W nauce prawda jest generalnie jedna. Możemy się spierać o niektóre rzeczy, spojrzeć z różnych punktów widzenia i wtedy nauka uczy nas złożoności. Że może być tak, może być tak, może być tak. Nie wiem, koło naukowe w psychologii społecznej się nazywa, to zależy. Już studenci to wiesz, widzą w pierwszym semestrze, że to zależy z jakiego punktu widzenia, czyli jest złożoność. Ale gdyby się trzymać tego, że prawda jest po środku, to nie wiem, jaki przykład. Okej. Okay. Zbrodnia katyńska. Mhm. Niemcy mówią, że to zrobił Związek Radziecki. A Związek Radziecki mówi, że to zrobili Niemcy. Robią profesorowie jedno i drugie. Są prace naukowe, bo to są ekspertyzy. Tak geograficznie to gdzie jest prawda po środku? W Polsce? Że to co, Polacy zrobili? Nie. To zrobił zbrodniczy Związek Radziecki. Kropka. Czyli to była taka gwiazdka, że my się uczymy złożoności, zmieniamy zdanie, ale to jest piękno tej nauki, a nie, że to jest właśnie praca na dogmatach. Jak są dwie perspektywy, to pracujemy tak długo, żeby się dowiedzieć, która ma rację, albo uznajemy obie, bo znajdujemy, nazywamy to mediatorem, moderatorem, czymś, co na przykład potrafi nam wytłumaczyć, kiedy to wystąpi, a kiedy to, bo to zależy od tego.
Ciekawe było dla mnie to, co wspomniałeś o tym, że grupa, która śpiewała 100 lat w ten sam sposób, była bardziej skłonna do wspólnej agresji wobec innej grupy. Bo jedno z pytań, które do ciebie miałem, to jak budować relacje, ale budować relacje nie takie zwykłe, które będą sprawiały, że nie czujesz się samotny, tylko budować relacje, gdzie ktoś jest w stanie pójść z tobą w ogień. Co jest jakby inną rangą relacji w moim odczuciu przynajmniej. Bo teraz mieć kumpli, pójść się gdzieś pochichrać, pośmiać na piwo, to jest jedna rzecz, ale podjąć ryzyko wspólnie, to jest już kompletnie inna ranga relacji. I teraz to, co powiedziałeś, trochę odpowiada mi na to pytanie. Czyli to znaczy, że trzeba po prostu budować relacje. Im lepsze relacje, im bardziej zsynchronizowane się jest z drugą osobą, tym bardziej prawdopodobne, że ta osoba będzie podejmowała ryzyko razem ze mną. Tak by z tego wychodziło.
To mam komfort powiedzieć, nie wiem. To jest jeden z na pewno wielu mechanizmów. Mhm. Nie kojarzę badań, które by powiedziały, co powoduje to pójście w ogień. Nie, mhm.
Nie wiem. No, podjęcie ryzyka, tak będzie łatwiej to nazywać.
No tak, ale podjęcie ryzyka, wiesz, na przykład, co, jak ja bym ciebie urodził, znaczy nie spłodził, no, byłbyś moim synem, czy pójdę zawsze za tobą w ogień? Nie zawsze. No, w niektórych przypadkach, jakbyś zrobił to i to, to nie pójdę. Nie? Czyli mhm. zawsze znajdziemy wyjątki. Więc nie znam takich badań i ja nie potrafię odpowiedzieć, czy to jest synchronizacja. Co więcej, bym powiedział, że to nie będzie ani synchronizacja, ani mimikra jako jeden złoty czynnik. Ja czasem używam takiej metafory, wiesz, okej, to jakby to powiedzieć. Ta pop-psychologia, disco-polo-psychologia, czyli gdzieś tam może jakaś jest prawda, ludzie mają barwne opowieści, to oni starają się upraszczać model, świat, na przykład do 3 złotych reguł. 5 złotych metod sprzedaży. No słuchaj, no ukazała się książka niedawno profesorów Grzyba i Dolińskiego. 100 technik wpływu społecznego. To jest 100 technik podstawowych. Nie? Ich jest więcej. 100. Nie ma 5 najlepszych. To tak samo jest, nie wiem, z kolorami. W plastyce uczymy, że są 3 kolory podstawowe. Jakie masz, to uzyskasz ogromną paletę barw. No to jest, my uczymy tak psychologii i tutaj pełna zgoda z profesorem Draganem, że najpierw coś, czegoś studentów uczymy, a potem mówimy, że to jest nieprawda i teraz spójrz na to z drugiej strony. Klasyczna rzecz psychologii to lepiej pracować razem czy osobno, albo lepiej kooperować czy rywalizować. No to my budujemy złożone modele i potem się tym zaczynamy bawić. Czyli ja nie potrafię powiedzieć, znaczy bardzo wątpię, że przy złożonych rzeczach jak najgłębsze zaufanie, zaufanie życia, to będzie jeden mechanizm, że to będzie 5. Podam ci może jeszcze jeden przykład już z psychologii. Psychologów głównie w Stanach Zjednoczonych, czy w krajach o dużym dostępie do broni fascynuje, to jest brzydkie, znaczy fascynuje, to jest piękno. Chcą odkryć, jak, czy można przewidzieć, czy będzie school shooting w szkole, czy wystąpi to, że ktoś wejdzie z bronią, zacznie strzelać. I okazuje się, że można zwiększyć prawdopodobieństwo wychwycenia takiego człowieka, zanim on to zrobi. Ale to jest kilkanaście czynników. Mhm. Wiesz, to na przykład dostęp do broni jest kluczowy, no bo ciężko jest strzelać z czegoś, czego nie masz, ale to jeszcze nie znaczy, że to zrobisz. A czy granie w gry agresywne? No to wyobraź sobie, że takich pytań jest kilkanaście i dopiero rośnie prawdopodobieństwo i dopiero się mogę zadzwonić do Przemka. Przemku, słuchaj, przyjdź do mnie, jestem psychologiem szkolnym albo dyrektorem. To pokazuje na złożoność, czyli jedno, w cudzysłowie, proste zachowanie, strzelanie w szkole ma predyktorów strasznie dużo. No i w ogóle w życiu, w kim się zakochuję, komu ufam, na jakie pójdę studia. To jest tak złożone, że odejdźmy od pop, disco, polo, psychologii jako 3 złotych reguł, czy 5.
To jest za duże uproszczenie. Nie można odpowiadać po prostu w taki prosty sposób na tak złożone pytania. Rozumiem.
Można, ale ja nie znam tej odpowiedzi.
Wspominałeś mi też przed podcastem, że zajmujesz się trochę psychologią broni. Myślisz, że powinno się zakazać posiadania broni w Stanach Zjednoczonych? Myślisz, że na pewno by to rozwiązało problem, bo ci ludzie po prostu nie mieliby dostępu do broni, ale jesteś za tym, że powinni zakazać tego? Jestem z twojej perspektywy?
Jestem przeciwnikiem bardzo mocnym na podstawie danych powszechnego dostępu do broni. Mhm. Ludzie, którzy się ze mną nie zgadzają, na przykład podają taki argument, znaczy zaczynamy dyskusję, tak, że no dobrze, ale to w krajach, gdzie jest dużo broni, no jest dużo śmierci z powodu broni. No to prosta logika. No nie mogę popełnić samobójstwa z użyciem broni, jak i nie mam broni palnej. Ale mówią, no ale Finlandia albo Szwajcaria. I ja już nie mam siły na tę dyskusję, bo to trzeba prześledzić, co tam się dzieje specyficznego, że coś występuje lub nie. Ale ewidentnie, no, żeby użyć broni palnej, to ona po prostu musi być. Nie ma badań, bo na przykład ludzie mówią, no dobrze, no to dawajmy broń tym, którzy ją powinni mieć. No to jak na ciebie, Przemku, patrzę, to sobie myślę, no to jesteś w porządku, gość. No dam ci nawet testy jakieś inteligencji, pomyślmy sobie, żebyś był inteligentny, empatyczny, altruistyczny, nie wiem, załóżmy introwertykiem albo ugodowym, no sobie zbudujemy jakiś model. Ale to mi mówi, kim ty jesteś. No nie wiem, jaką masz grupę krwi, to tak uprośmy. Mhm. Ale skąd ja mam wiedzieć, co ty zrobisz za pół roku?
Jak się zmienisz w ciągu pół roku?
Albo jaka jest sytuacja, że na przykład, no zobacz, że okej, wyobraź sobie, że masz broń, jesteś wyszkolony do użycia jej bojowego, ale jesteś nadal amatorem. I idziesz tutaj po osiedlu, jest ciemno i widzisz, że ja stoję naprzeciwko i robię taki gest. Jak myślisz, co ja teraz robię?
Drapiesz się po plecach.
No dobra, jakbyś miał broń.
Moje myśli powędrowałyby pewnie w innym kierunku.
No, że może tę broń mam, nie? I czy jakikolwiek cecha osobowości albo różnic indywidualnych przewidzi, czy ty dobrze ocenisz, to jest na przykład wyszkolenie, jak się rozmawia ze specjalistami od użycia broni. To jest potwornie dużo godzin, żeby wyszkolić człowieka, żeby bardzo szybko, kiedy ma zawężoną uwagę w stresie, bo to jest ryzyko utraty życia i zdrowia, podjąć właściwą decyzję, wiesz.
Jak... Jeśli podejmą złą, to mają ogromne problemy później.
Tak, no mogę, wiesz, możesz mnie zastrzelić, bo ja się drapię po plecach. No to ja wolę nie mieć tej broni. Czasem mnie pytają, no dobra, to kulesza, no ale to jak mamy się bronić? Naucz się szybko biegać. Albo dzwoń po policję, albo jedno i drugie najlepiej. Po to jest policja, to są wyszkoleni ludzie, którzy są od takich rzeczy. Ktoś mówi, no dobra, a jak się wojna zacznie, no to jeżeli myślimy, że damy powszechny dostęp do broni w Polsce, że my wystąpimy naprzeciwko wyszkolonej armii, no po to się szkoli armię, to już, kurde, cesarstwo rzymskie pokazało, co to znaczy wyszkolona armia, Mongołowie, no to trzeba wyszkolić ludzi. Więc powszechny dostęp do broni nie daje niczego dobrego. To nie znaczy, że jestem przeciwnikiem w ogóle broni, więc strzelanie sportowe to jest fantastyczny sport. Ale nie myślmy, że rozwiążemy jakieś problemy społeczne dając broń, że ludzie się poczują bezpiecznie. To też w twoich podcastach to było mówione bardzo słusznie, że wiesz, świat jest coraz bardziej bezpieczny tak w ogóle. Ale jak damy ludziom broń, to na pewno nie uczynimy go bezpieczniejszym.
Jest coraz bardziej bezpieczny do tej pory. Pytanie, co się będzie działo dalej, bo teraz te wszystkie wydarzenia, które się aktualnie dzieją, to jest szansa, że to się trochę odwróci, nie daj Boże.
No ale tak w Polsce, tak żeby to jakoś ukonkretyzować. Ile ty masz lat?
31.
31, ja mam 45. No ja pamiętam takie czasy, być może też je pamiętasz, wiesz, że było krojenie na ulicach. Strzelaniny, wiesz, no ja nie znam rodziny, która nie straciła samochodu w przeciągu 5 lat.
Krojenie na ulicach, czyli kradzież.
Kradzież, tak. To było skrojenie kogoś. Ja byłem kilkukrotnie krojony. No. Wiesz, mojego ojca ścigano, jak przekroczył granicę polsko-niemiecką, wiesz, do Poznania. Jechał, no nie wiem, z jakąś ogromną prędkością, bo próbowali mu zajechać drogę, go wyciągnąć. Jest bezpiecznie, jak spojrzysz na statystyki policji, takie uporczywe przestępstwa, wiesz, napad, gwałt, kradzież, bo niektóre są nieuporczywe, nie wiem, niepłacenie podatków, czy przemyt, no to oczywiście to jest złe.
Ale łatwo to strakować i pewnie łatwo sobie poradzić z taką osobą.
A poza tym, no, czy jak ty nie zapłacisz podatku, to mi się coś stanie? Nie, ale jak na mnie napadniesz, no to już mi się coś stało, więc wiesz, no takie, nie wiem, jak to się jakoś profesjonalnie nazywa, przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu, mieniu, bezpieczeństwo, jakoś tak to się mówi. Mhm. No to one spadają. No nie musimy się zbroić na coś, ale dlaczego ludzie się czują mniej bezpieczni? Przez media społecznościowe, ja mam w ogóle znowu intelektualną pianę na ustach, jak myślę o nazwie, nazwać media społecznościowe społecznościowymi, coś co nie jest społecznościowe, jest antyspołeczne. Media społecznościowe to są clickbaity, nie?
Jakby... One były kiedyś społecznościowe, one się dlatego tak nazywają, bo kiedyś to były, jak nasza klasa była, to było jeszcze medium społecznościowe, ale później to zaczęło coraz bardziej przechodzić w taką dystrybucję informacji po prostu i w tym momencie to nie jest do końca społeczne.
W ogóle ja się jąkam, antagonizowanie ludzi, nie? Czyli wiesz, no to zaczęło być klikalne. No dla mnie nazwanie mediami społecznościowymi to jest jak nazwać, nie wiem, broń weźmy, pro-life. No jak bronię czyjeś życie i zdrowie, to jest no pro-life, no ale to nie jest wyprodukowane do tego, żeby tworzyć życie, albo nie wiem, papierosy nazwać prozdrowotnym. Na upartego też się da powiedzieć, że no wiesz, no jak palisz...
Odstresowują.
Odstresowują, no właśnie, albo nie wiem co, masz mniejsze łaknienie, jak chcesz zrzucić wagę, to zacznij palić. No na upartego też to się da powiedzieć, ale nikt rozsądny tak nie powie, więc media społecznościowe są w obecnym obrazie, co też pokazują silne badania, to jest zło przepotężne.
Czemu kobiety sobie gorzej radzą z mediami społecznościowymi? Ty opowiadałeś w jednym z twoich wywiadów, słyszałem, że powiedziałeś, że osoba pracująca w metaversie powiedziała otwarcie do kongresu, my wiemy, że kobiety na tym cierpią.
Tam jest bardziej złożone, że to bardziej dotyka młodych kobiet.
Ja to właśnie słyszałem, Instagram. I nie rozumiem tego. Czemu?
Nie umiem powiedzieć, nie pamiętam tego raportu. Przy czym to, ale to sięgnie. Są takie badania, to jest Nature Communications 2021, teraz mówię z głowy, że były takie wykresy, nastolatkowie 12, 13, 14, 15, 16. I tutaj na tej osi masz, ile godzin ktoś siedzi. To chłopcom, jak długo siedzą, nic się nie dzieje. Aha, tutaj w pionie jest chyba well-being, takie poczucie dobrostanu. To chłopcom nic się nie dzieje, niezależnie od wieku. Oni mogą siedzieć więcej niż 7 godzin. A dziewczynkom, wiesz, to jest krzywa w dół, czyli well-being, im więcej godzin siedzisz, to spada. Nie umiem ci na to odpowiedzieć, bo chyba w tym raporcie to nie było napisane.
A to jest w ogóle jakoś przebadane? Wiesz o tym? Czy to będą raczej też tylko hipotezy?
Nie, to już jest dowód bardzo silny, że młode kobiety...
Samo ten wykres, o którym powiedziałeś.
Tak, to jest... To tam są... W ogóle to jest topowe czasopismo, co też jest pewien takim benchmarkiem dobrej jakości, bo tam się czeszę autorów okrutnie. Ja w życiu tam nie opublikowałem, a bardzo bym chciał. Ale wracając do tych danych, wiesz, to są też eksperymenty, bo tutaj jest korelacja, czyli ile godzin siedzisz i co ci to robi z well-beingiem. Ale ktoś może powiedzieć na upartego, no ale to jest z drugą strony. Po prostu ludzie, którzy mają niski well-being, siedzą dłużej. Czyli występuje jedno z drugim. To jest korelacja. Jeden z twoich też poprzednich gości, on to mylił. Correlation is not causation. No, to jest tak po angielsku, to się ładnie rymuje. No to korelacja też jest bardzo ważna, ale my dopiero w eksperymentach pokazujemy, co za to odpowiada. I teraz tak. Są takie dane, to jest świetna praca profesor Twenge albo Twenge, nie pamiętam, jak ona się wymawia. Książka Generations. Ona w Polsce wydała Eigen. I ona pokazuje 5 generacji, czyli 5 pokoleń Amerykanów, jak się zmieniali. I jej tezą jest między innymi samotność i wpływ mediów społecznościowych. I ona pokazuje taką rzecz. W czasach, kiedy... I to są twarde dane, bo jej przez wiele lat nie wierzono, no ale w końcu pokazała dane mocne. Kiedy wchodzi Facebook na uniwersytety amerykańskie, to bodajże jest 2004, to równolegle, przez przypadek, było badanie zdrowia psychicznego studentów. To jest, nie wiem, 300 uniwersytetów, 350 tysięcy osób badanych. To są, wiesz, no, w psychologii to są rzeczy...
Rzadko spotykane. Załóż sobie jeszcze raz, bo w tym momencie masz kapelusz z włosów.
W medycynie to jest naturalne, dla nas to są koszty przekraczające nasze wyobrażenie, ale ona, to są tak zwane dane zastane, no badano zdrowie psychiczne, no i to sobie tak wymyślmy, kciuk Facebooka. I teraz tak, jak nie ma Facebooka, to well-being znowu jest wysoki, albo jest jakiś. Jak tylko na uniwersytecie pojawia się Facebook, satysfakcja spada, ale tam jest wizyty na przykład, bodajże, już teraz mogę przekłamywać, tam jest coś ze zdrowiem psychicznym, czyli chyba wizyty w poradniach na uniwersytetach. No i nie tak dawno eksperymentalnie wzięto ludzi, którzy korzystają z Facebooka bardzo dużo, znaczy może bardzo dużo to przesadzam, no ale korzystają i połowie mówią przez 4 tygodnie nie korzystaj. Czyli tak, wszyscy mamy i co się dzieje z naszym well-beingiem. Jak mam, to mam taki well-being. Jak mi zabiorą, sam sobie zabiorę, to mi rośnie. No i to już jest causation, to już jest wskazanie.
To było przebadane po prostu.
Tak, tak. Kwestia uzależnienia, no, bo to mówiła ta pracownica, że no, wygląda na to, że to jest świadomie, to trochę jak firmy tytoniowe przez wiele lat udawały, że to nie powoduje uzależnienia i śmierci. I teraz to jest bezsprzeczne. To te firmy jeszcze tego nie upubliczniają.
Bo to by zabiło ich biznes, więc w sumie nie mogą za bardzo.
Ale ja jestem naukowcem, czyli właśnie póki nie ma... Może już są te... A ja do nich nie dotarłem, tak? To jest ta najnowsza praca, którą widziałem, chociażby w Nature Communications. No ale to nam zreformuje podejście do myślenia o mediach społecznościowych, w cudzysłowie. No już niektóre kraje to robią, że... Są takie zabezpieczenia, pomysły.
Ograniczenie TikToka od jakiejś godziny, z tego co słyszałem,
w to w ogóle
jest.
Strasznie łatwo będzie obejść, bo my nie wiemy, co z tym robić. My stworzyliśmy, sami tworzymy coś, co nas zabija. No to siłą rzeczy sami chętnie byśmy to trochę zostawili. Nie? Ale na przykład dzieci, żeby chronić, te dziewczynki głównie, młode kobiety, że zabezpieczenie jest takie, że rodzic ma podgląd na wszystko, co ten człowiek ogląda i wszystko, co pisze i czyta. Mhm. No i to jest rozwiązanie, bo możesz wtedy wyłapać, że twoje dziecko zaczyna niebezpieczne rzeczy oglądać albo czytać, albo pisać, ale to nie redukuje problemu, że to narzędzie jest złe, założenie już teraz. A po drugie, wiesz, to jest pogwałcenie jednak autonomii człowieka. No, nie czytamy sobie nawzajem rzeczy, nawet jak jesteśmy rodziną.
A te firmy mają do wszystkiego dostęp? Do tego się odnosisz?
One wiedzą, co się dzieje, ale wiesz, to już jest poza psychologii, znaczy pośrednio, bo to jest taka dla mnie przyszłość psychologii. No to będzie sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe. No to jak widziałem jakieś dane, już teraz nie przypomnę sobie, gdzie je widziałem, już za długo rozmawiamy, żebym zawsze podał cytowanie, że wiesz, Google ma 16 razy więcej danych niż wiele innych dużych firm. Wiesz, no masz za darmo Google Docs i tam piszesz, nie? Czyli wiesz, te dane istnieją, bardzo złożone, no tylko no, wiesz, jak firma do ciebie należy i nauka, może to jest dobry przykład, nauka, my raportujemy oszustwa w psychologii i sami wymyślimy, czyli ja namierzyłem Kuleszę, że skłamał, więc wymyślam, co zrobić, żeby drugi raz Kulesza nie mógł skłamać, nie? No to, czyli my gramy przeciwko sobie cały czas, żeby ta nauka była czysta, bo zawsze będzie zabrudzona. No to tym się to różni od biznesu, że biznes zawsze jest zainteresowany swoim sukcesem.
Nie do końca takim moralnym i naukowym. Oni się tym to tak bardzo nie przejmują.
Oni na razie nie muszą pokazywać żadnych danych.
I nie, ciekawe, czy kiedykolwiek będą musieli, czy kiedykolwiek ktoś ich tak przyszpili, żeby powiedzieć Google'owi, a musicie nam pokazać wszystkie wasze dane, a po drugie, nawet jak nam pokażą, to kto to sprawdzi?
To jakoś da się zrobić audyt, nie wiem, skarbowy, to różne rzeczy da się sprawdzić, tylko żeby jednak firmy mówiły uczciwie, po co to robią, do czego to prowadzi i mamy pewne sukcesy, nie wiem, właśnie przemysł tytoniowy, alkohol, narkotyki, że potrafimy budować pewne zabezpieczenia, żeby coś, co może być potencjalnie szkodliwe, było choćby pod jakąś tam kontrolą, co nie znaczy, że się zło nie wydarzy. Nie? No to tutaj jest coraz bardziej na północy Europy i zachodzie, i w Stanach, najsilniej nie mam oglądu na cały świat. Ale jak to zatrzymać, bo konsekwencje mediów społecznościowych są przerażające dla mnie. Ja to sobie nazwałem, że to idzie społeczna epoka lodowcowa, czyli z jednej strony boimy się globalnego ocieplenia i słusznie. Jak nic się nie zmieni, to nasze prawnuki to będą miały no, przekichane. Ale jednocześnie nie zauważamy, że stoimy na Tytaniku, widzimy tę górę lodową, jeszcze wyciągamy komórki i sobie fotografujemy, żeby się oznaczyć i dzwonimy do naszych znajomych. Zobaczcie, co fajnego widzę. My to projektujemy naszym dzieciom. My, wiesz, wkurzamy się, że dzieciaki siedzą w telefonach, ale one się...
Serio jest tak źle?
Tak. To jest, rośnie dramatycznie samotność. Ja podam ci to w ten sposób. Dramatycznie rośnie poczucie samotności w ostatnich 20-30 latach. I teraz pytanie, co się wydarzyło? I my tego nie wiemy jeszcze tak na czysto. Inaczej, już są solidne dane, no ale znowu ktoś może odkryć, że to co innego za to odpowiada. Ale pojawiły się smartfony i media społecznościowe. Jak się analizuje przyrost, wiesz, że na przykład połowa nastolatków ma media społecznościowe w Stanach, to rok później już ma 75%. Wiesz, to jest penetracja rynku. Nie wiem, podstaw sobie cokolwiek, samochody elektryczne, nie?
I to ile czasu tam spędzamy, bo to jest niesamowite. Tak. Jak zobaczysz swój screen time, tak patrzę czasami sobie, nie wiem, kiedy ja ten czas nabiłem. Mm. I to nawet w jakiś dzień, gdzie prowadzę podcast i ten podcast zajmuje mnóstwo czasu, to i tak potrafię nabić 3 godziny na tym smartfonie. Kiedy to się dzieje? Nie mam zielonego pojęcia.
I to jest szalenie przyjemne.
Mm. I nawet nie wiesz, kiedy to robisz, bo robisz to z automatu. Podnosisz, sprawdzasz, też odkładasz i to się nabija.
Włącz sobie liczbę odblokowań ekranu w ogóle.
Czego się boję zrobić? Jeszcze słyszałem o tym.
Bo wiesz, godzinę sprawdzić naciskając guzik z boku, nie? Albo dotykając ekranu. To nie chodzi o sprawdzenie godziny, tylko chcesz do niego zajrzeć. Da się odebrać telefon też bez odblokowywania. Muszę odblokować, żeby zadzwonić, ale to jest stosunkowo rzadkie. No jest bardzo źle, na szczęście. Znaczy jestem dobrej myśli, że my sobie gdzieś z tym poradzimy, tak jak sobie poradziliśmy z różnymi rzeczami, które sami zaprojektowaliśmy, które mogły nas zabić.
Teoretycznie alkohol mógłby nas zabić tak samo.
No i zaczęliśmy go kontrolować, wiesz, wiek na przykład, ile musisz mieć lat, żeby kupić, ale zaczęło się kształcić, co z nami robi alkohol. Nie wiem, no porno też może być potwornie szkodliwe, no i rośnie na przykład kwestia edukacji seksualnej, czyli przygotowywania ludzi na ekspozycję na porno, a nie udawanie, że go nie ma.
Czyli to samo prawdopodobnie stanie się z social mediami, po prostu będziemy musieli nauczyć się ich używać.
Tak, tylko to, co teraz powiem, nie ma na to żadnych danych. To jest zdanie kuleszyczego unikam. Czyli najpierw tego unikałem, a teraz to zrobię. No ale to rola psychologa społecznego to też jest myślenie, co jest przed nami.
Nie możesz przecież bazować tylko i wyłącznie na danych, które już sprawdziłeś. To by było trochę nierozsądne.
No ale nie powinienem mówić o tym, co myślę, czy Kulesza sądzi, bo...
To jest hipoteza. Możesz robić hipotezę.
Ale wiesz, no kogo obchodzi, co Kulesza myśli? No,
mnie nie obchodzi.
Dziękuję. ale zobacz, ale kto to zrobi? To musi zrobić ustawodawca. A kto to jest ustawodawca? Teraz się wygrywa kampanię w mediach społecznościowych. Mhm. No to jak ci przyjdzie medium społecznościowe i powie, Przemku...
Trzeba ograniczyć użycie mediów społecznościowych.
Znaczy mówi, że trzeba ograniczyć, tak? Mhm. To wiemy z psychologii broni i całego lobby. No, wiesz, zarabia się na tym duże pieniądze, na handlu bronią. No to która firma od broni, wiesz, ograniczy sama siebie? No, kiedyś były takie pomysły, to bodajże firma Colt wprowadziła zabezpieczenie, że na spuście języku spustowym jest czujnik, który rozpoznaje, czy używa tego kulesza, czy Przemek mu nie ukradł broni. No to słuchaj, ta firma przestała istnieć, nie? Czyli to po angielsku guide rails, czyli jakieś ograniczenia. Nie?
Żebym ja nie mógł pociągnąć ze spust.
Tak, no i to byłoby genialne rozwiązanie, no, że jak mi ukradniesz broń, to nas nie da się jej użyć, póki
tak,
się...
Tak jak z iPhone'em zrobili, jak ukradniesz mi iPhone'a, to nie możesz go użyć. Kiedyś jeszcze można było zrobić tam jakieś hakerskie rozwiązanie.
Nie wiem, na tym.
No teraz jest bezużyteczne, jeśli ktoś ci ukradnie.
Ciekawe.
Więc Apple wprowadziło takie rozwiązania. Jednak się da, jeśli się chce.
Czyli tylko, że Apple nie jest projektowany, żeby robić krzywdę, nie? Mhm. A tutaj ktoś, kto handluje czymś, co może zrobić krzywdę, no nie zgodzi się, szczególnie, że ustawodawca, czyli posłowie, posłanki, senatorowie wygrywają dzięki mediom społecznościowym. To będzie, wiesz, ale to też historycznie radziliśmy sobie z różnymi problemami. Tylko musi być taka zgoda społeczna na to, że sami siebie ograniczymy.
Powiedziałeś, że samotność drastycznie rośnie. Są na to jakieś dane?
Tak. Wiesz, porównywanie 90 rok i chyba 2019 albo 21, już nie pamiętam. Porównanie Galupa i już nie pamiętam. Galup to 90.
Chyba pamiętam, że pokazywałeś taki na prezentacji.
Tak, nawet. Tak. No to tam jest pytanie, ilu masz przyjaciół? No i tych w latach 90., tych, którzy mają zero, załóżmy, jest tyle, a tych, którzy mają powyżej 10, jest tyle. No to tutaj spada o połowę 30 lat później, a tutaj rośnie o 30 lat później. Więc jest coraz gorzej z samotnością, a samotność zabija. To się ukazał taki raport, co ciekawe, psychologię uprawiają naukowcy, ale z innych dziedzin. US Sergeant General, czyli byśmy powiedzieli, nie wiem, jak się nazywa, znaczy to jest chirurg, tylko jak się nazywa taki specjalista, który zarządza w państwie, jak się to tłumaczy, nie naczelnik, w Polsce mamy takie określenie, krajowy konsultant, o.
Mhm. Sierżant generał, sergeant general.
Tak, tak, tylko to w pojęciu rządowym, czyli ten krajowy konsultant, odpowiednik to chyba byłoby najbliższe. Vivek Murthy, wybitny lekarz, potwornie młody, gigantyczna kariera. I on w tym roku opublikował raport, gdzie mówi wprost dwie rzeczy. Epidemia samotności, to jest coś, co najbardziej chirurgii zagraża. Chirurgii. Bo nam ludzie umierają z samotności.
Popełniają samobójstwa?
Nie, no w ogóle chorują. Na przykład rośnie o 30% rośnie ryzyko bodajże zawału i...
I na demencję z tego, co...
Demencja 50%.
50%?
Tak, z powodu samotności. Czyli to nie chodzi o... Bo samobójstwo już jest aktem ostatecznym, tylko że wcześniej zaczynamy potwornie chorować i on wprost pisze, przyczyna jest w mediach społecznościowych. Tak mi się wydało, że na 90% już ze zmęczenia mieszają mi się dane, ale jak ktoś mnie sprawdzi i pokaże, że nie mam racji, to z góry przepraszam, ale wydaje mi się, że to też on wprost mówi. I on proponuje rozwiązania, jako chirurg szuka rozwiązań, że trzeba projektować miasta na przykład, żeby ludzie mieli ze sobą kontakt.
Trochę jak ten kampus Apple'a zrobili, gdzie
tak,
ci ludzie można się krzyżować.
Musimy wejść na siebie. Nie wiem, darmowa komunikacja, albo że ona często jest, że ja mogę pojechać, wiesz, w Stanach podejście do biblioteki, to jest community center, to jest, nie idę po książkę, tylko ja tam siadam, piję kawę, kładę nogi na stół i sobie gadam i pogadam z Przemkiem, którego spotkam.
A zastanawiałeś się nad tym, co można zrobić, żeby używać tych social mediów trochę bardziej, żeby to budowało właśnie więzi społeczne, a nie je unicestwiało?
To więc będzie moje zdanie, moja hipoteza, nie mam na to żadnych danych. Powrót do forów internetowych. Czyli wiesz, nie wiem, jeżeli ja choruję na raka prostaty, to się tam zaloguję i uczę się od innych mężczyzn, jak sobie radzić z tym, tym, tym i tym. Czyli technicznie, czyli ja jestem nowy, nie wiem, przyjmuję chemię czy radioterapię, mam wymioty, to pytam innych pacjentów i oni mi mówią, wiesz co, to nie jedz tego, ale jedz to, bo to jeszcze w miarę wchodzi.
To brzmi jak straszny pomysł.
Ale chodzi mi o fora internetowe, czyli fora internetowe kiedyś skupiały ludzi, których łączyło to samo i oprócz tego, że technicznie rozmawialiśmy na przykład o naszych problemach, o naszych chorobach, to też w ogóle sobie robiliśmy sobie zloty i tak pytaliśmy, co tam Przemku u ciebie, to, że ja mam raka prostaty i znaczy, miejmy nadzieję, że nie będziemy mieli, tak? Ale że,
niezły przykład wybrałeś.
Że forum zbliżało ludzi i to jest antysamotność. Ja mogę mieć rzadką chorobę. Albo bardzo wstydliwą.
To co ci ludzie na tych social mediach robią w takim razie, że są tacy samotni? Ja ich używam głównie do komunikacji.
No ale do pisania, do kogoś na Messengerze. Ale mi chodzi o to, co postujemy. Że zobacz, tak czysto hipotetycznie, gdybym wziął teraz telefon i zrobię sobie na Instagrama zdjęcie, nie? To Kulesza jest pierwszy. To jest egocentryczny, narcystyczny. Ty jesteś już moim tłem. Gdybym stanął w górach, i załóżmy, że mam, nie wiem, 200 tysięcy, nie wiem ile to jest dużo, nie, milion obserwujących na Instagramie i nagram live'a. To nagrywam, mnie widać. Kochani, chcecie zobaczyć góry? I tak pokazuję, ale tak naprawdę zawsze mnie widać, nie? Ale czy to tworzy jakąś relację? Nie.
Ja się nie zgadzam. Ja uważam, że to tworzy relację. Dlatego ci ludzie obserwują tych influencerów, bo oni mają z nimi jakąś relację. Jeśli masz milion obserwujących, to najprawdopodobniej te relacje są tylko z kilkoma osobami, ale wciąż takie te relacje są. Pytanie, czy ci ludzie mają relację względem tego influencera i to już jest inna odpowiedź, bo nie mają.
Ale zobacz, co jest pokazywane. No nie wiem, jak ktoś wejdzie, nie mam zbyt wielu zdjęć na Instagramie, ale jak wejdziesz na moje zdjęcia takie pozowane, to ja nie mam zmarszczek. No a tutaj widać, no mam zmarszczki, mam siwe włosy. Ja wyglądam na 45 lat spokojnie, nie?
Nie wyglądasz. Mówię serio, to jest żadne kokietowanie.
Ostatnio ktoś mi tak, już wiem, na siłowni ktoś mi powiedział, pozdrawiam cię kolego, że powiedział, chciałbym w twoim wieku tak wyglądać, nie? Że to już było takie sugerowanie. Późno. Wracam do czegoś takiego, wiesz, że media pokazują świat nierealny, on jest piękny, on jest młody, jest dopieszczony. Nie widać, że ja się tam kłócę z córką, ale że ona mnie całuje w policzek, to wrzucę, nie? Wiesz, jak
Też ma się trochę do tego, że w jakich emocjach wrzucamy i jak jesteś w złych emocjach, to nie masz ochoty niczego wrzucać, a jak jesteś w pozytywnych emocjach, to masz ochotę wrzucać rzeczy na media społecznościowe. No ale... takim ciągiem okazuje się, że masz wrzucone tylko rzeczy wtedy, kiedy czułeś się dobrze i kiedy wszystko było okej. Okay.
No i to jest fałszywe, ale też co to robi, jak mam tych milion, nie mam miliona obserwujących, którzy mnie scrollują, no to wiesz, no Kulesza jest idealny, Kulesza jest piękny, wiesz, takie w ogóle strasznie śmieszne rzeczy. Odwoływanie się, bądźmy wszyscy naturalni, nie? Ja już mam dawno zrobione 3 operacje, wiesz, pompuję ogromne pieniądze na zastrzyki, żeby jeść mniej i tak dalej. To jak, co to znaczy naturalne? Tylko chodzi też o konsumentów, ci, którzy jadą i scrollują, którzy na to, no, widzą świat nierealny. To dlatego nie tworzy poczucia relacji. Co innego, jak do siebie piszemy na Messengerze, czy nie wiem, na czymś. Ale co innego, jak jestem konsumentem tych postów, to nie tworzę żadnej relacji.
Takim biernym, czyli po prostu tylko scrollujesz.
I poza tym to jest świat nierzeczywisty. Wiesz, no tak, to może tak odpowiadając na pytanie, dlaczego być może media społecznościowe są tak szkodliwe na przykład dla młodych kobiet, no to wiesz, jesteś eksponowana na przepiękne piękno, a ty nie spełniasz tych standardów. Z psychologii dobrze wiemy, to jest efekt czystej ekspozycji, czy no niech będzie czystej ekspozycji, Roberta Zająca, że to, co widzimy często, uważamy, że jest dobre. I to byśmy powiedzieli niemożliwe.
Właśnie to chciałem powiedzieć. Tutaj poważnie coś takiego wyszło?
Tak. To już bardzo stare badania. Wiesz co, to wymyślę...
Czyli kłamstwo powtarzane 1000 razy staje się prawdą, ma sens.
To, co... Nie, bo obiektywnie to może być obojętne. Tylko samo to, że widzisz ten obiekt wiele razy, zaczyna mieć to jakieś znaczenie. To...
I to działa w marketingu. Jak ci pokazują często tak, logo, to chcesz kupić ten produkt.
Tak, jak ci pokażę, wiesz, jak pokazałem moim córkom telefon, który był nieznany. Co to jest za no name? Ale wiesz, w ogóle reakcja nasza, nie? Jak masz znany samochód, No to on jest znany. Zobacz, skąd wiemy, że coś jest hitem, nie wiem, w hip-hopie. Dopiero po wielokrotnym wysłuchaniu. Gdyby naprawdę coś było hitem, to ja za pierwszym razem bym wiedział, że to jest hit.
Ale musisz mieć genialne ucho, żeby umieć to rozpoznać.
Ja i tak... robią to rzadko najlepsi. No ja tego nie umiem. Mhm. W Rejsie to było, jakie lubimy filmy albo piosenki, albo w Misiu już mi się mieszają filmy. A no te, które już widziałem. No to wróćmy do efektu ekspozycji, wiesz, żeby, bo to jest takie nieintuicyjne. Wymyślę, przerobię eksperyment, on tak nie wyglądał, ale żeby ci to pokazać, jak to jest silny mechanizm, to wyobraź sobie, że przychodzisz do mnie do laboratorium. Ja ci mówię, cześć Przemku, fajnie, że przyszedłeś. I Przemków mam, nie wiem, 300. Robię taki eksperyment nad intuicją językową. Tak sobie myślisz, głupio to brzmi, ale dobrze. No słuchaj, mnie interesuje to, czy my się rodzimy z wrodzoną zdolnością do rozumienia języków. Okej. No bo widzisz, Przemku, ja mówię do ciebie w języku polskim i to już ciebie gdzieś jakoś, jak żeśmy rozmawiali już o psychologii języka, rodzajniki, feminatywy, zmieniają postrzeganie, więc ja chcę odkryć, czy wszyscy ludzie rodzą się z czymś, jakimś wspólną łaciną, wspólnym angielskim. Głupie, ale może ciekawe. No dobra, to wezmę w tym udział. Słuchaj, czy znasz język mandaryński? I ty mówisz, nie, nie znam. No to super, to ja chciałbym sprawdzić, czy masz intuicję językową do mandaryńskiego, czy intuicyjnie wyczujesz, czy dany znak, ideogram jest dobry czy zły. No to zrobimy rozgrzewkę. Tutaj na ekranie wyświetlają ci się ideogramy. Wiesz, Przemku, przyzwyczaj się, po prostu tak, bo wiesz, no pewnie dzisiaj nie widziałeś ideogramu. Oglądasz. I mówię, no dobra, to teraz odsuwamy komputer, siadasz tutaj i ja ci kładę ideogramy i mówię, na lewo przesuń te, które, to od ciebie będzie na odwrót, na prawo przesuń te, które są dobre, na lewo, które są złe, a po środku zostaw te, które są, nie wiem, nijakie albo nie wiesz, albo są obojętne. No i ludzie, co ciekawe, tym by pojeździli. To, czego nie wiesz, że ja niektóre znaki na ekranie ci pokazałem wielokrotnie częściej niż inne. I ty na prawo przesuwasz te, które... A one są obojętne w naszej kulturze. Sama ekspozycja, że widzisz to często, zaczynasz uważać, że to jest dobre.
Wow. To jest straszna informacja.
Nie, też piękna. Ale
piękna
to
i straszna.
Z psychologii miłości czasem opowiadam, czy na szkoleniach, czy właśnie na zajęciach ze studentami. A zobacz, jeździłeś na kolonie jakieś?
Tak. Zdarzyło mi się.
No to przypomnij sobie, że wsiadasz...
Już jeszcze obrabiam tą informację, ale mów. No, ty zaskoczyłeś mnie strasznie.
Wsiadasz do autokaru na kolonie i musisz się do kogoś dosiąść. Czyli nie ma podwójnego, wolnego miejsca. Są zawsze pojedyncze miejsca. Musisz się do kogoś dosiąść. Tak? I rzeczywiście odgrywasz samca alfa, tak patrzysz. No. Ale widzisz mnie. W życiu nie rozmawialiśmy, ale mijaliśmy się tutaj w Warszawie. To już za samo to, że się widzieliśmy, już uważasz, że jestem kimś lepszy. W ogóle jest takie zagajenie, a my chyba się znamy, nie? Już samo to powoduje lubienie na poziomie twarzy. Żeby ci pokazać paradoksy, badanym się pokazuje ich własne zdjęcie. I poprawię sobie aż włosy do tego. Ja mam przedziałek tutaj. Ale zobacz, że można mi to... Czyli jak ja siebie widzę w lustrze, to tutaj mam przedziałek, ale można mi to odwrócić. No to nie lubimy swojego przedziałka po drugiej stronie. Coś tu nie gra. To jest efekt czystej też ekspozycji, że to nie dobre jest to, co widzę często. Nie wiem, nie lubimy swojego głosu, bo ja na podcaście usłyszę siebie inaczej niż jak przez tutaj szczękę mięśnie. Ja słyszę swój głos inny. Uważam, że to jest mój głos. A jak usłyszę u ciebie na podcaście, to powiem, to jest nienaturalne, ale ty mnie słyszysz inaczej. Więc efekt ekspozycji jest przepotężny. No i wiesz, media wracam do mediów społecznościowych, tworzą świat nierealny.
I wtedy przepiękny. Taka kobieta ma w głowie, że ten świat idealny, dobry, przepiękny, ten, do którego dąży, to jest ten nieosiągalny i stąd są te nierealne...
Znaczy, to jest realny świat w mediach? Ja do niego nie pasuję. Wiesz, to ja czasem staram się pokazać zastosowania, zmieńmy w podejście w mediach, kto jest prezenterem telewizyjnym. Nie wiem, pan Suzin, przypomnijmy sobie, znaczy to już ty będziesz mnie pamiętał, ale byli prezenterzy, wiesz, no już tak w kwiecie wieku, w wiadomościach, ci, którzy czytali główne wiadomości, w Panoramie był taki pan, siwe włosy. Teraz wszyscy są piękni i młodzi. Nie wiem, Han Solo śpiewał w piosence Egotyka, że tam jest świat w świecie mediów społecznościowych, jest piękne i on coś jeszcze dodał, nie wiem, łatwe, już nie pamiętam. że to jest problem, że jak ja się mam często ekspozycję na to, to zaczynam twierdzić, że tamto jest normalne, ale ja siebie w lustrze jak patrzę, to ja nie pasuję tą urodą, czy tym wiekiem, czy tymi pieniędzmi.
Najciekawsze jest to, że ci ludzie sami to wybierają. Że jak ktoś ma milion followersów, to nie jest tak, że ta osoba wysyłała wiadomości do wszystkich tych ludzi, tylko ci ludzie sami tam przyszli i naklikali te followersy. Więc jednocześnie to jest tak krzywdzące dla nas i jednocześnie wszyscy sami to robimy bez przerwy.
No i projektujemy to dla następnego pokolenia. My się oburzamy na nasze dzieci, że siedzą w telefonach, ale to my, żeśmy im to
sprzedali.
Wiesz, to w ogóle dochodzi do tego, wiesz, gdyby dziecko mogło widzieć, ono dość późno dziecko zaczyna mieć, gałki różnie się ruszają, potem się musi nauczyć, że to, co widzę, nie jest mną, to jest dość długi proces. Ale gdyby widziało, to bardzo często by widziało telefon. Idzie poród i ojciec stoi z telefonem i nagrywa, nie? Pierwsze urodziny. Przemku, dmuchnij. Nie, powtórz, bo źle, nie wcisnęło mi się. Tyś, wiesz, często uczysz, gdybyś był moim synem, że twój obraz w moich oczach jest zawsze przez medium społecznościowe. Jakbyś miał 3 lata, to ja bym napisał, gdybym był znanym youtuberem, czy nie wiem, instagramerem, Przemku, 3 lata temu uszczęśliwiłeś mnie najbardziej na świecie. To przecież, to, znaczy, wiesz co, znaczy tak ludzie robią, ale to przecież oczywiście, że ty masz 3 lata, ty tego nie przeczytasz. Znaczy, psychologia języka. Nie lepiej, żebym ja wziął ciebie na kolację i powiedział, Przemku, jest takie zresztą żydowskie, są, bardzo je lubię, życzenia. 3 lata temu Bóg uznał, że świat będzie lepszy, jak będziesz na tym świecie. To ja nie muszę o tym pisać na Instagramie, nie? A czytasz takie rzeczy, czy na Facebooku, że ludzie składają sobie życzenia. To przecież to ja tobie składam, nie musi cały świat o tym wiedzieć. Po co ja to robię? Żeby cały świat powiedział, Kulesza jest zarąbistym ojcem, nie? A tobie powiedzieli, masz fajnego ojca. Ja strasznie na to czekam. A więc to robią z nami media społecznościowe, że tworzą nierealny świat. Leon Festinger z 70 lat temu stworzył pojęcie porównań społecznych. My się cały czas porównujemy. Choćbyśmy...
I media społecznościowe są idealnym narzędziem do tego. Tam możemy dosłownie się porównywać.
Tak, no i tylko wiesz, no z Małyszem to wiadomo, że ja nie skoczę tak jak on. Ja w ogóle bym się bał siedzieć na wielkiej krokwi, no ale tam to niby jest na wyciągnięcie ręki być pięknym, młodym i bogatym, no i szczęśliwym w miłości.
Myślisz, że rozwiązanie w takim razie to nie używać tyle social mediów? Czy te social media będą się musiały jakoś zmienić? Bo nie wierzę w to, że jesteśmy w stanie wykształcić w sobie takie umiejętności jako jednostka, żeby kontrolować siebie i jakoś używać ich mądrzej. To by było za duże oczekiwanie względem jednostki, żeby była w stanie nas na tyle skontrolować, żeby po prostu zacząć używać tego trochę bardziej z głową.
Ja jestem dobrej myśli. Nauczyliśmy się bardziej kontrolować alkohol.
Ale to właśnie przez jakieś regulacje.
Regulacje, ale też przez samoświadomość, nie? Czyli nagle odkrywasz, wiesz, nie wiem, ktoś ci powie, Przemku, czy nie jest tak, że ty non-stop, znaczy całe życie podporządkowałeś alkoholowi, albo niech będzie Kulesza. Kulesza, no, mało, nie pijesz zbyt często, ale cały czas myślisz o tej gorzale, nie? Mhm. No to już, wiesz, to się zastanów, bo być może już
Czas.
Tak. No to tak samo, wiesz, ja wierzę jakoś, że my potrafimy sami siebie kontrolować, ale to oczywiście, że to jest nieprzyjemne, ale to wiesz co, w drugą stronę. Lubisz mieć zęby? No nie lubisz, no ale nie lubisz, jak ci borują zęby, bo masz dziury, więc my jesteśmy w stanie się tego nauczyć, tylko na przykład, no zobacz, nie mamy tu telefonów, nie? Gdybym ja z tobą rozmawiał i sobie coś scrollował, to ty też pewnie byś wziął. No na przykład kontroluję, jak ja mówię moim córkom, jak siadałem do stołu. Nie siedź w telefonie, ale co ja robię? Patrzę, jest mój telefon, nie? W trakcie rozmowy z moją córką dzwoni. Ja, wiesz, twardy jestem, nie odbiorę. Ty jesteś dla mnie ważniejsza, ale po co ja go w ogóle położyłem tutaj? Mahatma Gandhi chyba to powiedział. Chcesz zmianę, zacznij od siebie. Czyli możemy siedzieć mniej w telefonach. Możemy ich używać mądrzej. I to jest jedna z rekomendacji, dodam tylko już naukowych, American Psychological Association. Modeluj u dzieci zachowania, które chcesz widzieć. Znaczy, czyli
ale trzeba je modelować sam swoim zachowaniem.
Tak. No, czyli że to nie jest tak, że jak ja rozmawiam z córką, to ja siedzę w mediach społecznościowych. Albo nie mam dla niej czasu, bo 8 godzin siedzę w telefonie.
Wydaje mi się, że bardzo dużo od tego zależy. Tutaj zależy od tego, jakie ktoś ma intencje. Na przykład mój telefon jest położony tam, bo moją intencją jest prowadzić z tobą podcast i nie ma możliwości, żeby ten telefon leżał tutaj, bo by był dla mnie dystrakcją. I jak ja się spotykam się z znajomym, robię dokładnie tak samo. Najczęściej nie wyciągam w ogóle telefonu z kieszeni albo z torby. I ten telefon, tego po prostu go nie mam go na stole i wtedy on nie może mi przeszkodzić. Jednocześnie mam pełną uwagę dla tej osoby, z którą się spotkałem.
Mam dla ciebie ćwiczenie. Nie zabierz telefonu.
W ogóle?
Zostawka w domu.
To bym się czuł jak bez ręki wtedy. No ale to... co jak skończę spotkanie, to wtedy mogę sobie scrollować.
Albo jak pójdziesz do toalety, to tam, albo on pójdzie, to sobie szybko możesz... Nie, to zrób ćwiczenie. No wiesz, kiedyś moi rodzice wychodzili, będę w tej restauracji, jak coś się stanie, to zadzwoń. Mhm. My mamy, wiesz, lęk, że coś się wydarzy. Ile razy ktoś umiera w rodzinie, wybucha wojna, okradli cię. Nic się, jak będziesz 6 godzin poza telefonem, nic się nie wydarzy złego.
Ale ja uważam, że to jest marnotrawstwo czasu. No co będziesz robił w tym czasie, jak nie będziesz siedział na telefonie?
Książkę poczytaj.
O, to ewentualnie było jakieś rozwiązanie.
Spójrz na drugiego człowieka i powiedz mu, niesamowitą fryzurę masz.
Jakbyś, trzeba być ekstrawertykiem.
Zjedz jedzenie, żuj dłużej i smakuj. Wiesz, mindfulness na przykład właśnie. Bądź bardziej w tej chwili, a nie, że się teleportujesz do kogoś innego.
Rozmawialiśmy o tym, jaki język wpływa na to, jak postrzegamy rzeczy i ty opowiadasz dużo o tym nierealistycznym optymizmie. Mhm. To na czym się zastanawiam, bo widziałem, że wspominałeś też o nierealistycznym pesymizmie, czyli są dwa aspekty tego. I zastanawiałem się nad tym, jak można zagrywać to w swojej głowie, właśnie bazując na to, jakiego języka się używa. Czy jest tak, że ja w tym momencie jestem nierealistycznie pesymistycznie nastawiony do czegoś i mogę się w jakiś sposób przeprogramować, żeby być nierealistycznie pozytywnie do tego nastawiony?
No chyba najkrócej bym powiedział, to są złudzenia, które pozwalają żyć. To jest jeden z tytułów moich ulubionych książek z psychologii. Czyli my sami siebie oszukujemy, żeby nam było łatwiej żyć. Mhm. Czyli czy możemy się przeprogramować, jeżeli to użyjemy? Tak, możemy. A to może zacznę od tego, że zdefiniuję, czym jest nierealistyczny optymizm czy pesymizm. Zacznę od pesymizmu, bo to bardziej polskie jest. Dariusz Doliński tuż po wybuchu w Czernobylu zapytał Polaków, czy uważasz, że... Czyli pytają Kuleszę, czy ty sądzisz, że zachorujesz na chorobę popromienną? Ja odpowiadam na skali, a teraz pomyśl o Przemku i w ogóle o ludziach tutaj w Warszawie. I się okazało, że dużo ludzi uważa, że ja mam większe ryzyko niż reszta. Tutaj pada słowo nierealistyczny. Oczywiście, że ja jednostkowo, nie wiem, mogę nie wychodzić z domu, czyli jednostkowo jest to racjonalne, ale jak większość ludzi twierdzi, albo bardzo dużo, że oni są bardziej narażeni niż reszta,
to wiadomo, że to nie może być prawda.
Że to nie może być prawda. Użyłem złego przykładu, że ja jestem bardziej narażony, że ja dużo więcej wychodzę na zewnątrz w tym nierealistycznym pesymizmie, że to dotyka, nie wiem, Wojtków akurat. Mhm. Że nie możemy być wszyscy wyżsi albo niżsi. No ktoś musi być wyższy albo niższy.
To jest tak samo jak ludzie twierdzą, że są lepszymi kierowcami niż inni ludzie.
To jest nierealistyczny optymizm. Że jak zapytasz... czy bezpiecznie jest na drogach? Nie, no daj spokój, ludzie jeżdżą jak idioci, a ty jeździsz dobrze? No tak. Czyli to są te złudzenia, które pozwalają nam żyć i wbrew pozorom nierealistyczny pesymizm okazał się bardzo prozdrowotny, bo jeżeli uznawałem, że ja bardziej zachoruję niż ty, to nie wychodziłem z domu, zamykałem okna, nie jadłem nowalijek, piłem płyn Lugola. I nierealistyczny optymizm to jest na odwrót.
Nie Czyli wiem. Mi nic się nie stanie, więc tak właściwie
Ale
nie...
tobie tak. No to zbadaliśmy to w trakcie COVID-u w ogóle w wielu krajach, czyli to nie jest kulturowe. Nie zbadaliśmy wszystkich krajów, ale bardzo różnych, nie wiem, Iran, Kazachstan, Niemcy, Włochy, Amerykę i tak dalej, że ludzie uważali, tak, COVID jest, a czy ja zachoruję? Mniejsze prawdopodobieństwo niż Przemek. I to zaczyna być niebezpieczne, bo też zbadano, że studenci, którzy uważają, że nie zachorują na chorobę alkoholową, na alkoholizm, a to jest demokratyczna choroba, to nie, bardzo ciężko jest przewidzieć, kto z nas zachoruje. Są pewne czynniki, jest to złożone, ale tak sam człowiek nie umie sam sobie orzec. Mhm. To jak pytają alkoholizm, to ja zachoruję, ale Przemek może tak. Znaczy ja nie zachoruję, Przemek może zachoruje. Albo wszyscy dookoła, ja raczej nie, to ludzie zaczynają bardziej ryzykownie pić. No bo przecież mi to nie grozi. Czyli te złudzenia, nierealistyczny pesymizm może być w ogóle prozdrowotne. To podnosi stres, na przykład tam to nie jest wszystko takie czyste, ale nierealistyczny optymizm żyje mi się bajecznie, bo ja jestem w ogóle
w czepku urodzony.
Jest też wreszcie trzeci efekt takiego złudzenia, efekt lepszy od przeciętnego. Jak, to jest bardziej pytanie, no znowu w uproszczeniu, o cechy. Przemku, czy jesteś inteligentny? To ludzie mówią, no, mniej lub bardziej, no jestem, coś tam wiem. A w ogóle ludzie? Nie, no bez... nieinteligentni. Nie wiem, jak zapytamy. A jesteś agresywny? Nie. A w ogóle Polacy? Tak. No to pytanie, no to kto jest agresywny? No ktoś musi być wyżej, ktoś niżej, żeby była średnia. Więc to są te złudzenia, które mnie fascynują, że sami siebie oszukujemy, wiesz, czyli na przykład nierealistyczny pesymista się mniej boję raka. Tylko strzelam sobie w stopę, bo nie chodzę na badanie raka prostaty, bo no już w moim wieku powoli trzeba myśleć o raku prostaty. Że to ktoś, mój kolega z podstawówki zachoruje w moim wieku, ale nie ja. Więc psychologia zabiera nam złudzenia, ale długofalowo to jest dość wskazane i może takie połączenie między dziedzinami i już kończę ten temat, bo chyba chcesz coś zapytać, więc tylko...
Mów, ja sobie obserwuję, będę wiedział, kiedy się wstrzelić.
Dopowiem, wiesz, to w psychologii miłości, czyli w dziedzinie, która mnie pasjonuje, też są takie złudzenia. Jak się pyta ludzi, którzy wiele lat są ze sobą, czy to jest dobry związek? Tak, bardzo dobry. Ale wszyscy dookoła mówią, wy dawno się już powinni się rozstać. Nie? No ale pytanie, a dlaczego ty uważasz, że to jest dobry związek? No wiesz, mamy dzieci, kredyty, dużo zdjęć wspólnych znajomych. A czy ja coś powiedziałem, że kocham cię? Nie.
Złudzenia, które pozwalają żyć.
Złudzenia, które, bo strasznie przykro jest odkryć, że 30 lat rujnuje życie sobie, tobie i dzieciom. Choć powinniśmy w ogóle nie być razem.
Ale myślę, że można tym zarządzać, jeśli masz taki nierealistyczny pesymizm, czyli wszystkim wychodzi w biznesie, ale mi nie wyjdzie. Myślę, że można się w jakiś sposób przeprogramować, żeby zacząć być nierealistycznym optymistą. Wszystkim idzie okej w biznesie, ale mi będzie szło doskonale.
To wiesz co, odejdźmy może w ogóle szerzej o takich złudzeniach. Mhm. I psychologia społeczna to jest bardzo praktyczna dziedzina. Nie wiem, moje serdeczne koleżanki Aleksandra Cisłak i Dorota Wiśniewska pokazują w psychologii władzy. Są pewne negatywne sytuacje z psychologią władzy, ale dobrze pamiętam, że na przykład jak ja mam władzę, już jestem prezesem, to zaczynam nie doceniać ryzyka i przeszacowywać swoje szanse, że mi się uda.
Co bardzo rośnie pewność siebie.
No i biznes prosi o szkolenia. Nauczcie nas tego, bo my chcemy być realistami, żebyśmy nie ryzykowali za bardzo.
Na wysokim szczeblu na początku by było, przydałoby się tak. Nawet być trochę bardziej ryzykowny.
Więc, ale też wiesz, ale czasem właśnie trzeba wiedzieć too big to fail, kiedy odpuścić, bo to już jest za ostro. Mhm. Że używasz pojęcia przeprogramować, czyli zmienić jakiś swój sposób działania, myślenia, to psychologia społeczna pokazuje dużo. Wiesz, jak jestem uprzedzony, mogę być mniej uprzedzony. Więc to jest o tyle ciekawa i straszna dziedzina, że z jednej strony uczymy się czasem o strasznych rzeczach, ale też pokazujemy, jak je zatrzymać. Uczymy się o psychologii zła, no i jak zatrzymać to zło. I my jesteśmy bardzo plastyczni, co też rodzi taką ufność w słowo Mahatmy Gandhi. Chcesz zmiany, zacznij od siebie, więc świat może być lepszy. To my czynimy świat lepszy, a nie inni nam go czynią.
Mhm. Ale pewnie by trzeba było uczęszczać na jakieś właśnie coachingowe te sesje, albo coś robić, coś w tym kierunku, żeby coś takiego zmienić.
Wiesz co, coaching, ja mam pewien problem z coachingiem, czyli żeby te narzędzia były w ręku profesjonalistów. Ostatnio się dowiedziałem, że ktoś mi bardzo bliski zaczął szkolić z coachingu, a w życiu nawet nie uprawiał tego zawodu. A więc uważam, że coaching powinien być w rękach ludzi bardzo dobrze wyszkolonych, na przykład psychologów, psycholożek. Ale tutaj chodzi, wiesz, że w ogóle studiowanie czegokolwiek bardzo poszerza horyzonty, nie? Uczenie się historii, fizyki, chemii, że tak naprawdę dla mnie taka idea uniwersytetu, nie tylko dla mnie, to jest właśnie poszerzanie horyzontów, ścieranie ciebie z dobrem, złem, błędami, pomyłkami.
I z ludźmi wyszkolonymi, którzy byli na twojej ścieżce już dawno, dawno temu.
I też spierasz się w klasie, to też jesteś odzierany z różnych złudzeń, które miałeś, że to może być psychologia społeczna, nie musi.
Włączam tylko budzik, zaraz mi zadzwoni. Tak właściwie wyłączam budzik, mamy 16:58. 16:59 mieliśmy kończyć o 17:00, więc my możemy na tym etapie skończyć.
Ja myślę, że też bym...
No chcesz coś dodać?
To, co powiedziałeś właśnie, że 2 godziny zlatują u ciebie, to jest twój profesjonalizm, to chciałem ci tak powiedzieć, że tak chciałbym ci powiedzieć dużo dobrych słów o twoim podcaście. Chciałbym, żeby to zostało, że wiesz, to, że ja gadałem 2 godziny i tego nie czuję, to jest twój sukces, a nie moja inteligencja. Czyli, że żeby się czuć na tyle dobrze, na to jak jesteś przygotowany. ale po tych 2 godzinach jestem już zmęczony, że boję się, że gdzieś przestrzelę, wiesz, jak mam komentarze medialne, pisemne, to potem mogę zrobić autoryzację, boję się gdzieś przestrzelić albo, wiesz, za bardzo gadać jako Kulesza, co ja tam sądzę o świecie, więc wolałbym już przerwę też, bo
czuję się po prostu zmęczony, ale ja to też widziałem, dlatego uważam, że możemy kończyć na tym etapie.
Dziękuję ci bardzo za zaproszenie.
Powiedz jeszcze tylko proszę, gdzie ludzie mogą cię znaleźć w internecie?
W Instagramie. No, chyba myślę, że Instagram.
SWPS.
Dobre. Kulesza podkreślnik social psychologist, wydaje mi się. Ja tak słabo funkcjonuję, szczerze mówiąc, więc...
Będą linki pod podcastem, więc jak ktoś będzie chciał przejść, to klikajcie sobie w linki i śmiało się odzywajcie.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Siemano. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedziele o 19:00. Pozdro.